jak jadę na rowerze przez 2 czy 3 dni bez snu. No dobra, w moim świecie to jest bardziej normalne. I mam tak, że właśnie jadę i tak mam takie, wiesz, o, gdzie jestem, nie? Mówię, jak minęło te, wiesz, 2-3 minuty? Jak ja tu się w ogóle dostałem? Jeszcze niedawno byłem tam, wiesz, nie? Wyobraź sobie, że idziesz na swój ślub. Wiesz, to jest wydarzenie takie raz w życiu prawdopodobnie. Wielkie wydarzenie, nie?
Oby raz w życiu.
I stoisz, wiesz, przy tym ołtarzu, jest wszystko fajnie, a ty cały czas masz w głowie to, że chciałbyś wyjść zaraz na papierosa, wiesz, że wiesz, ten ksiądz gada, a ty sobie myślisz, dobra, kończ, bo wiesz, ja tu zaraz... I wychodzicie z tego ślubu, twoja żona patrzy na ciebie, chciałaby, wiesz, iść z tobą gdzieś, coś zrobić, wiesz, są goście, a ty myślisz, jaką tu zrobić wymówkę, żeby się wyrwać na 5 minut. To dla nich to był kosmos, wiesz, nie? Mhm. Ale później, wiesz, tam biegi 24 godziny, no, a później to już, wiesz, to już można było im wszystko powiedzieć, no tak, no Adrian, wiadomo, nie? Nas nic nie zdziwi. Ja potrafiłem zrobić 5-krotnego Ironmana, wiesz, 3 dni bez snu praktycznie, skończyć o 15 i o 6 rano być w pracy, wiesz, więc...
Nie mam pytań, to jest po prostu... Adrian Kostera. Cześć.
Cześć.
I tak jak mówiłem, zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Tak więc, ja jestem przede wszystkim sportowcem. Jestem trochę sportowiec, nadwyrężam tego słowa. Zajmuję się aktywnością fizyczną, biegam, pływam, jeżdżę na rowerze, czyli triatlon. Na dystansach przede wszystkim ultra ekstremalnie długich. Jestem trenerem też, prowadzę swoją firmę trenerską. No i jestem, tak jak ostatnio też często gdzieś mówię, projektantem i marzycielem, projektantem wielkich projektów i marzycielem i realizatorem tych projektów.
Czemu mówisz, że nadużywasz słowa sportowiec?
Wiesz co, dzisiaj na przykład wieczorem jestem zaproszony na galę sportu i czuję, że tam na przykład nie pasuje, bo wiesz, to są ludzie, którzy... robią bardzo dobre wyniki, mają, wiesz, potężne jakieś tam VO2 Max, są super szybcy, jeżdżą na olimpiady. Ja zajmuję się sportem trochę jakby w innej kategorii, wiesz, może nie sportem, tylko po prostu bieganiem hobbystycznie i z tego hobby zrobiłem coś, co wkradło się trochę jakby w rejony sportu, ale nie czuję się sportowcem. Nie czuję się sportowcem, wiesz, nie mam sztabu ludzi za sobą, którzy dbają, wiesz, o moją dietę, masaże, fizjoterapię, nie jeżdżę na obozy treningowe, wiesz, wypiję sobie piwko, jak jest impreza i nie liczę każdej kalorii. Po prostu, wiesz, ta aktywność jest w moim życiu, stała się na tyle ważna, że zarabiam na niej, ale nadal nie czuję się sportowcem.
Okej, okay, to ciekawe podejście. Wiesz, to też nie każdy sportowiec jest jak Lewandowski, że będzie miał sztab ludzi, będzie jeździł na treningi. Są różne sporty i wydaje mi się, że ty po prostu jesteś w innym sporcie. Natomiast to, jakie wyniki robisz, dla mnie zdecydowanie świadczy o tym, że jesteś sportowcem. Więc żeby robić takie wyniki, założę się, że jest wiele sportowców, którzy mają te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś i oni by nawet nie doszli w 10% tego, co ty robisz. Więc nie wiem, czy to odejmowanie sobie tego, że jesteś sportowcem, to jest... rozsądne rozwiązanie. Plus, podobno zacząłeś trenować w 2019 roku.
Nie, 2016.
2016.
Nawet skłamałem. Źle. Przez przypadek.
Okej. Okay. Czyli to powiesz mi w takim razie, ja już myślałem, tak mi się wydawało, że gdzieś słyszałem inną liczbę, ale mam...
Na TEDx, wiesz, mówiłem 2019, przejęzyczyłem się.
Okej. Okay. I jak to się w takim razie zaczęło? Bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. I to, że zrobiłeś taki szybki progres, to jest trochę niesamowite. To nie każdy sportowiec ma taką historię jak ty, że zaczął trenować i po niejakim super długim czasie i też nie po całym życiu trenowania zaczął mieć takie wyniki jak ty. Więc jak to się zaczęło?
No to cała przygoda właśnie z tą aktywnością sportową zaczęła się od rzucenia palenia i od marzenia o tym, żeby zrobić jakiś rekord Guinnessa. To był 2016 rok, 9 września dokładnie, moje 30 urodziny. Ja zawsze paliłem papierosy, zawsze nienawidziłem tego, że palę. I nigdy nie potrafiłem przestać, nawet na jedną dobę. Nigdy nie przestałem nawet na jedną dobę palić. Nie?
Ile lat?
Chyba 15 lat tak miałem, jak zacząłem. Wiesz, to tak 15 lat paliłem. Nie? No i paliłem i w ogóle ukrywałem się i przed żoną, i przed wszystkimi, bo mówiłem, że rzuciłem, później nie potrafiłem rzucić, później mi było wstyd, wiesz. I czułem się w ogóle strasznie źle ze sobą wewnętrznie. W ogóle nie miałem szacunku też do siebie, wiesz. Za każdym razem, jak na przykład było tak, że jest godzina, nie wiem, 17 i zapalam papierosa i sobie myślę, nie, no koniec z tym. Nie będę nigdy w życiu więcej palił, nie? No i wiesz, gniotę tą paczkę, wyrzucam ją do śmieci, jestem taki, wiesz, pewny na 100%, że nie zapalę nigdy. I 21 jest godzina, deszcz, a ja lecę rowerem, wiesz, na stację benzynową 10 km, bo po papierosy, nie? I człowiek, i wtedy stoi, zapalasz tego papierosa i czujesz się po prostu, wiesz, że w ogóle, wiesz, mało męski, w ogóle nawet nie człowiekiem, wiesz, że po prostu jakieś zwierzęce instynkty tobą kierują i że ty nie masz wolnej woli.
Nie masz kontroli.
Właśnie to właśnie, wiesz co, nigdy na przykład nie przejmowałem się tym, ile to kosztuje, że to traci się zdrowie, że to, wiesz, śmierdzi i tak dalej. Tylko właśnie to mnie drażniło, nie? Że ja nie mam kontroli nad swoim ciałem, nie? Że, wiesz, że każdy może coś w życiu osiągnąć i żeby cośkolwiek osiągnąć. Na przykład chcesz zostać piosenkarzem, chcesz założyć firmę, czy chcesz, nie wiem, zbudować jakąś dobrą rodzinę i tak dalej, to musisz mieć takie cechy, wiesz, jak przede wszystkim właśnie potrafić coś wymyśleć i mimo wszystkich konsekwencji to dopiąć, nie? A tu, wiesz, codziennie kilka razy, kilkadziesiąt, kilkanaście, właściwie 20 około papierosów dziennie, czyli tak powiedzmy co godzinę, życie mi pokazywało, że ja nie mam tych wszystkich cech, które mogłyby sprawić, że coś w życiu osiągnę.
Czyli odbierałeś swoje palenie jako coś, co cię przekreśla jako osobę, która może coś osiągnąć.
Przez tak, to, że... tak było. No, mhm. Tak właśnie było. Że, no, że te palenie po prostu często psuło mi, wiesz, różne jakieś plany. Takie, wiesz, najprostsze rzeczy, wiesz. No, wyobraź sobie, że idziesz na swój ślub. Wiesz, to jest wydarzenie takie raz w życiu prawdopodobnie. Wielkie wydarzenie, nie?
Oby raz w życiu.
I stoisz, wiesz, przy tym ołtarzu, jest wszystko fajnie, a ty cały czas masz w głowie to, że chciałbyś wyjść zaraz na papierosa, wiesz, że wiesz, ten ksiądz gada, a ty sobie myślisz, dobra, kończ, bo wiesz, ja tu zaraz... I wychodzicie z tego ślubu, twoja żona patrzy na ciebie, chciałaby, wiesz, iść z tobą gdzieś, coś zrobić, wiesz, są goście, a ty myślisz, jaką tu zrobić wymówkę, żeby się wyrwać na 5 minut. To jest żałosne, to jest w ogóle straszne, to najlepsze momenty życia ci to psuje, wiesz, nie?
No, to jest takie już typowe uzależnienie, co jeśli chcesz, bo jak na przykład jesteś uzależniony od telefonu, to jednak jak zanurzysz się w jakąś sytuację, to da się go nie używać przez jakiś dłuższy czas, a jeśli jesteś uzależniony od czegoś tak głęboko jak od ślubów, że musisz z własnego ślubu wychodzić na 5 minut, no to już musi być takie...
O ci powiem, że jak teraz tak dużo korzystam z telefonu, jakby też telefon jest moją pracą, mhm. Że już złapałem się kilka razy na tym, że idąc do sklepu, gdzie na przykład nie wziąłem ze sobą telefonu, bo zapomniałem, czuję się mega niekomfortowo, że ja nie mogę sięgnąć po ten telefon, że go tam nie ma, że chciałbym coś sprawdzić. Wiesz, głupotę, nie wiem, o której pociąg jutro tam mam gdzieś czy coś i mi czuję dyskomfort z tego, że ja nie mogę w tym momencie tej informacji pozyskać. Nie?
Jest coś takiego. Jak czasami się czuję, ja to zawsze mówię, że jak bez ręki. Wyjdziesz bez tego telefonu i mówisz, jak to, jak teraz będę stał w kolejce, to ja będę miał robić
wiesz,
w tej kolejce.
Najgorsze idziesz do toalety, wiesz, nie weźmiesz telefonu i teraz co robić w ogóle ze sobą tam, nie?
Trzeba myśleć, jak to w starożytnych czasach. Czyli...
Kreatywnie jeszcze, samemu coś trzeba wymyśleć.
Dokładnie. Czyli ile czasu próbowałeś rzucić?
Wiesz co, nie wiem, gdzieś wiem, że jak już byłem pełnoletni, tam miałem 18, 19 może lat, 19 lat miałem, jak poznałem moją żonę i od tego czasu cały czas byłem w trybie rzucania. No te rzucanie palenia to codziennie, wiesz, jakby tak przenikało przeze mnie.
No tak, czyli wiesz, ile to było lat od 19 roku życia?
No to około 11 lat.
11 lat próbowałeś rzucić. Shit.
I no.
I udało ci się kiedykolwiek rzucić, chociaż bo powiedziałeś,
na że... Nawet na dobę nie rzuciłem, wiesz, nigdy. No i właśnie miałem te 30 urodziny i pierwszy raz w sumie tabletki wtedy kupiłem. Jakoś to jeszcze było przed 30 urodzinami. Zacząłem te tabletki jeść.
Jakieś Nicorette, coś takiego?
No, jedno z tych takich, nie? Mhm. Wszystkie w sumie tak samo działają. No i te tabletki sprawiły, że jakby te substancje, wiesz, ta substancja, która jest w tych tabletkach, zastąpiła nikotynę i po prostu nie czułem potrzeby palenia, nie? Ale jeszcze nie zwalczyłem, wiesz, to nie stoczyłem żadnej walki. Nic nie zrobiłem tak naprawdę wewnętrznie, żeby to zniszczyć ten nauk sobie, nie? Po prostu, wiesz, zastąpiłem jedną substancję inną, mój mózg był szczęśliwy, endorfinki, wszystko fajnie działało, głowa czuła się zaspokojona, ale to także pokazało mi od razu, jeszcze bardziej uwypukliło mi to, nie? Że nie mam wolnej woli, że wszystko, co robię, jest jakby chemią w mózgu, że jeżeli, wiesz, wziąłem sobie inną substancję, zastąpiłem tamtą, I nadal wszystko funkcjonuje, wiesz, że chemia w mózgu rządzi moim życiem.
Ale to tak jest, że chemia w mózgu rządzi twoim życiem.
No, a ja właśnie zapragnęłem, wiesz, przeciwstawić się temu. Na początku to było takie, ja to zawsze mówiłem tak górnolotnie trochę, że to jest takie poszukiwanie duszy, nie? Czy jest coś w tym, w nas, w naszym ciele, co sprawia, że naprawdę jesteśmy my, że ja jestem tam, że jest jakaś dusza, powiedzmy, czy coś więcej niż tylko, wiesz, zwierzęce instynkty i właśnie ta chemia w mózgu. No i wtedy właśnie to było tak wiele połączonych takich czynników, bo było też tak, że z jednej strony obawiałem się, że te tabletki kiedyś się skończą i będę musiał stoczyć walkę i ją znowu przegram. Więc szukałem czegoś, co pomoże mi wygrać. Po drugie, miałem taką moc też w sobie wtedy, że stwierdziłem, że jak już nie palę, to już naprawdę mogę wszystko, nie? Że w ogóle, wiesz, dla mnie to było, wiesz, po 11 latach, jak nie paliłem dzień, dwa, w ogóle to by było tak niesamowite, wiesz, doznanie, że aż trudno jest dzisiaj opisać. Wiesz, teraz jak opowiadam, wiesz, ktoś, kto nigdy nie palił, nigdy tego nie pomie. Albo ktoś, komu się udało na przykład tak naraz rzucić, bo na przykład, wiesz, też, nie wiem, dziecko się pojawiło, ciąża czy coś i tak ludzie nagle spontanicznie rzucają.
Myślę, że można sobie to zobrazować na bazie tego, że próbowałeś zrobić coś przez 11 lat i ci się w końcu udało jakiś pierwszy taki znaczący krok zrobić w tym kierunku. Więc to może przemówić bardziej.
Czułem się taki naładowany, wiesz, takiego powera miałem w sobie. A trzecia rzecz, że zawsze dążyłem do tego, żeby coś zrobić, nie? Na początku, jak byłem tam 15, 18, 19 lat, to nagrywałem rap. Później pisałem książki.
Nagrywałeś rap?
No, zdarzyło mi się.
To szanuję.
Więc wtedy chyba świat nie był gotowy na taki rap, który ja robię, ale teraz jest Bisz i sobie tam całkiem fajnie działa z takim poetyckim rapem.
Taki głębszy. Mhm. Mhm.
No i pisałem te książki i nic nie potrafiłem dokończyć tak naprawdę. I wymyśliłem sobie, że kurde, mam 30 lat, co by tak fajnego było w życiu można było zrobić? Nie takie, wiesz, coś raz w życiu coś robi, takie coś mocnego, co będzie na całe życie i nagle wpadłem na pomysł, że fajnie by było mieć jakiś rekord Guinnessa. Wymyślić sobie jakiś rekord Guinnessa i go zrealizować, nie? I chociaż jeden, taki, żeby na ścianie tak do końca życia, wiesz, jak będę dziadkiem, będę sobie patrzał, o tam zrobiłem coś w młodości, będę opowiadał dzieciom, wnukom, wiesz, że dziadek tam
mieć co wspominać.
Rekord Guinnessa, nie? No i tak jakby... Ciężko mi powiedzieć, jak to do tego doszło, bo jeszcze tak pamiętam, że otworzyłem Google, wpisałem sobie rekord Guinnessa, zacząłem tak szukać i tak jakby automatyczne połączenia tego wszystkiego, że próba rzucenia palenia i utrzymanie się z daleka od tego palenia, z drugiej strony właśnie ten rekord Guinnessa, z trzeciej strony, żeby to było coś dużego, do tego jeszcze jakby jakie ja mam predyspozycje i do czego mogę się nadawać, więc też było tak, że wiele, wiele lat pracowałem na tych szklarniach i na tych szklarniach zawsze byłem znany z tego, że trudno mi w ogóle było tam fizycznie zniszczyć, nie? Gdzie
czyli potrafię... już miałeś jakiś taki dryg, wiedziałeś?
Tak, miałem zawsze coś takiego, nie? Że wszędzie, gdzie pracowałem, wiesz, od 6 do 18, gdzie ludzie już tam, wiesz, po 15 są zmęczeni, a ja na pełnych obrotach potrafiłem cały dzień. Zawsze w ogóle gdziekolwiek zaczynałem pracę, zawsze byłem znany z tego, że pracuję najszybciej. Mhm. Że wiesz, czy dasz mi łopatę, to najszybciej wykopię rów, wiesz.
Ale to widać coś... po tobie, że jesteś bardzo intensywny, nawet jak tutaj przyszedłeś. No to od razu się rzuca w oczy, no.
Okej. Okay. No i tak sobie, wiesz, szukałem i natrafiłem na taki wpis, że w którymś tam roku w Stanach Zjednoczonych Kanadyjczyk Iron Cowboy ustanowił rekord Guinnessa, pokonując 50 triatlonów Ironman w 50 dni w 50 różnych stanach. I tak zaciekawiło mnie to, zacząłem tam, wiesz, czytać o tym bardziej. No i zaciekawiło mnie to, zacząłem oglądać filmiki na YouTubie, w ogóle nie miałem, wiesz, ja... Nie miałem nic wspólnego ze sportem, nigdy w życiu, nie?
Nawet nie biegałeś.
Nigdy nie biegałem. Znaczy, dużo chodziłem kiedyś, ale to tak po prostu gdzieś trzeba było iść.
Mogę cię jeszcze tu zatrzymać? Powiesz mi, co robiłeś w tych szklarniach, bo zawsze mówisz, że robiłeś, że pracowałeś w szklarniach, ale ja nie do końca wiem, co się robi w szklarniach.
Tak, na szklarnik, na której pracowałem ostatnio przez ponad 10 lat, to była szkółka roślin. To były szklarnie i pola. No i my tam ukorzenialiśmy rośliny. Wiesz, wszystko, co ludzie mają w ogródkach, te krzewy, wiesz, róże, jakieś tam tuje i tak dalej, to my je rozsadzaliśmy.
Tam ucina się jakąś gałązkę, wkłada się w jakiś środek w ziemię i ona puszcza korzenie. No.
To byliśmy jakby nie dla klientów takich prywatnych, tylko duże firmy zamawiały u nas, wiesz, miliony roślin, nie? I my dla tych firm produkowaliśmy, nie? Później te firmy od nas to kupowały, przez kilka lat w doniczkach trzymały, żeby były duże te rośliny i później sprzedawały je, wiesz, po marketach typu Obi i tak dalej, nie?
Okej.
Okay. No i to była największa taka moja praca. Prędzej jeszcze na tulipanach pracowałem, to bukiety z tulipanów robiliśmy w okresie zimowym.
W Holandii.
W Holandii to
nic dziwnego, że na tulipanach w Holandii pracowałeś.
Tak, po 3,5 roku pracy na tulipanach miałem tak, z 10 lat mnie tak trzymało, że jak widziałem w sklepie tulipany, to mówiłem, o nie, nie kupuję tego.
Przejadło ci się.
No, nie bardzo. Wiesz co, no niewdzięczna praca jest Polaka na szklarniach najczęściej, wiesz, bynajmniej na początku, wiesz, później trochę tak było inaczej, no bo ja bardzo szybko nauczyłem się języka, bardzo szybko jakby tak zaklimatyzowałem się, holenderskiego, zaklimatyzowałem się tam, wiesz, własny dom, własny samochód holenderski i tak dalej. Wiesz, zacząłem pracować jakby na warunkach holenderskich. Ja na tej szklarni ostatniej byłem głównym szefem w ogóle na tym wszystkim, wiesz, zarządzałem tym wszystkim, więc sobie fajnie pracowałem, ale taki początek pracy w Holandii, czy dla większości może nawet nie początek, tylko cała kariera w Holandii dla ludzi, którzy nie chcą się uczyć języka. To jest bardzo ciężka. Wiesz, no praktycznie jakby nie przesadzając, to brak praw człowieka i praw pracownika.
Wyzysk. Słyszałem, mam znajome, które były na szklarniach, jeśli dobrze pamiętam, że na szklarniach w Holandii chyba właśnie były i wspominały, że hardcore. One robiły tam chyba przesadzanie roślinek.
Więc nie jest lekko. No zaczynając od tego od jakby zakwaterowania samego. Najczęściej to są, wiesz, jakieś takie letnie kempingi, gdzie się rzuca 6-8 osób obcych sobie, wiesz, i sobie raczej często dwie osoby w ogóle obce sobie w jednym łóżku mogą spać, albo jakieś, wiesz, hotele obskurne. Bardzo ciężkie warunki.
I podobno problemy z płatnościami też się zdarzają. Powiedzą ci, że dadzą ci tyle, później dadzą
to różnie. Akurat tam, gdzie ja pracowałem, nigdy nie było problemu z płatnościami, ale są na przykład problemy z pracą, wiesz, bo często jest coś takiego, że takie firmy, biura pracy działają na takiej zasadzie, że dostają zlecenia. Na przykład teraz potrzebują 300 osób, nie? Że w tej firmie 10, w tej firmie 20 i przyjeżdżają tu do Polski, rekrutują ludzi, ściągają te 300 osób tam. Nagle się okazuje, że po 3 dniach tam nie ma pracy i ci ludzie czekają. Czekają nieskończoność, czy jakaś praca dla nich się znajdzie. Wiesz, ja przyjechałem na takich zasadach, że mnie stąd ściągnęli do Holandii, pracowałem 3 dni i powiedzieli mi, że na tym magazynie nie ma pracy i mam czekać. No i czekałem 2 tygodnie na kolejną
Ale
pracę.
Ale płacili ci za to, czy nie płacili?
Nie. I nagle, wiesz, się okazało, że tu zostawiasz czynsz do płacenia, żonę, wiesz, z rachunkami, ze wszystkim i to ona ci musi wysyłać pieniądze do Holandii, żebyś tym miał co tam zjeść, nie?
To pytanie było od osoby, która pracowała w IT. Prawdopodobnie było absurdalne, ale w IT to byłoby możliwe, żeby ci za to płacili.
No. Więc, no tak jak mówię, nie? Brak praw pracownika, wiesz, nie?
A czy spotkałeś się z czymś takim, że gorzej było ze strony Polaków niż ze strony Holendrów? Że gorsi byli sami Polacy dla Polaków niż Holendrzy dla Polaków?
Nie do końca tak, można powiedzieć, ale jest tak, że na tych szklarniach, na tych magazynach często, jakby patrząc z góry na zarząd, więc masz tam jakiegoś dyrektora, masz jakichś kierowników, którzy najczęściej są Holendrami, ale masz też takich superwajzerów, takich, wiesz, którzy zarządzają małą grupką ludzi i jeżeli ci superwajzerzy często są właśnie Polakami, to też, wiesz, już bardzo trudni są dla tych Polaków jeszcze niżej, więc...
Próbowałeś później to odkręcić, jak sam zostałeś takim, bo ty byłeś...
Tak, wiesz, ja byłem kierownikiem jakby tak, no był szef i szef w sumie tylko siedział w biurze, zajmował się klientami, no i ja byłem odpowiedzialny za wszystko, dosłownie za wszystko. I dużo zmieniałem, wiesz, tam gdzie ja pracowałem, na przykład jedna z pierwszych rzeczy, jakie zmieniłem, że były święta i weekendy płatne więcej, co powinno być tak, nie? Bo prędzej tak nie było. No dużo takich, na przykład ja to w ogóle chyba tam osiwiałem na tych szklaniach, wiesz, od tego kłócenia się o wszystko, wiesz, z tymi szefami, nie? No, też dobre. Często, wiesz, miałem swoich jakichś tam pracowników i tak samo, zawsze była 17, oni do mnie przychodzą i mówią, no to co teraz? A ja mówię, no jak to, co teraz? Do domu. A nie ma szef dla nas więcej pracy? A ja mówię, ale co to znaczy, nie ma szef dla nas więcej pracy? Zawijaj się i uciekaj, wiesz, zanim cię zobaczy, nie? Ale tak można? A ja mówię, jak ja ci powiedziałem, że można, to można, nie?
Ja tu teraz podejmuję decyzję, no. Bardzo dobrze. Mówisz, że osiwiałeś, bo ty właśnie, ty nie jesteś aż taki stary, żeby mieć jakieś siwe włosy, więc...
No ja trochę walczyłem, wiesz, z nimi wszystkimi tam przez te lata. Ale fajnie, no ten etap mam za sobą, wiesz, i biegam teraz często. Aha. I gdzieś tam przebiegam czasami koło jednej, drugiej szklani, w której pracowałem i czuję się mega spełniony, wiesz, tym jak sobie przebiegam tam w godzinie 13, gdzie wszyscy pracują i czuję się, że fajną decyzję podjąłem te 6 lat temu z tym triatlonem całym, że teraz sobie po prostu mogę trenować i nie muszę tego wszystkiego robić.
Nie musisz tego wszystkiego znosić. Czyli... Dowiedziałeś się o tym rekordzie Guinnessa, gościu, który zrobił 50 Ironmanów w 50 dni, dobrze pamiętam. I pooglądałeś sobie filmiki na YouTubie i stwierdziłeś, że zaczynasz biegać? Tak to wyglądało?
Tak, wtedy stwierdziłem, że zrobię 100 Ironmanów w 100 dni. Kiedy sobie tam poczytałem o tym, że to jest tam tyle i tyle godzin, stwierdziłem, mówię, to jest tyle, co 100 dni takiej ciężkiej pracy po prostu, nie? Tak sobie wtedy to myślałem, nie? Bo tak jak iść do jakiejś ciężkiej pracy, wiesz, na przykład, nie wiem, gdzieś na hucie, czy na szklarni, czy w kopalni i tak 100 dni z rzędu przerobić, nie?
W szklarni to jest ciężka praca?
Tak, ciężko fizycznie, no. Mhm. No dziewczyny, które ze mną pracowały, wiesz, dźwigały kilkusetkilowe wózki, pchały, gdzie te wózki miały poniszczone kółka, wiesz, i tak dalej, i one, no jak
ten ktoś
to widział, to po prostu, wiesz, okay. Jeszcze warunki pogodowe, wiesz, na szklarni upał, na polu zimno, więc to była szkoła życia. No i wtedy stwierdziłem, że zrobię 100. Wiesz, to był jeszcze taki etap, że w ogóle nie wiedziałem, nie znałem ludzi w ogóle, którzy biegają, żeby się kogoś coś podpytać. Tego dnia, pamiętam, pierwszego dnia poszedłem biegać. Nie miałem butów do biegania, nie miałem nic, sobie ubrałem jakieś buty, jeansy, jakąś koszulkę, no i sobie poszedłem biegać. Pamiętam, 7 kilometrów przebiegłem. I stwierdziłem, że zapiszę się na siłownię, bo muszę gdzieś trenować rower, a nie mam roweru, to na tym rowerze będę sobie na siłowni jeździł. No i tak po miesiącu odważyłem się iść na basen, bo też nie umiałem pływać. Znaczy, nie umiałem, było tak, że się nie topiłem, że potrafiłem wejść do wody i utrzymać się jakimiś tam, wiesz, ruchami dzikimi, ale na przykład nie, bałem się zanurzyć głowę, nie potrafiłem zanurzyć głowy do wody. No i stwierdziłem, że zrobię te 100 Ironmanów, że najpierw zrobię już Ironmana, ale jeszcze zanim zrobię Ironmana, to właśnie zrobię najpierw maraton, nauczę się przejechać 180 km, nauczę się pływać, przepłynę te 4 km prawie. Później zrobię Ironmana, później zrobię podwójnego, pięciokrotnego, dziesięciokrotnego i zrobię te 100.
Aha. Ironman to jest...
Ironman triathlon to jest 3,8 km pływania, następnie 180 km jazdy na rowerze i na końcu maraton biegu, czyli 42,2 km.
Czyli ile godzin plus minus robi się jednego?
Przeciętnie człowiek robi około 12 godzin.
12 godzin. Czyli to jest podobnie chyba do 100-kilometrowego biegu też ludzie.
Tak, ja jakby z takiego mojego doświadczenia, bo ja bardzo dużo robię triatlonów i bardzo dużo biegów ultra, to według mnie triatlon Ironman jest porównywalny z biegiem na 110 km.
110 km. Tylko, że trzeba umieć 3 dyscypliny zamiast jednej. I pływanie pewnie jest najcięższe.
To no, najcięższy jest bieg, już jak to robisz, nie? Ale najtrudniej jest przygotować się do pływania, tak jakby dla osoby, która zaczyna od zera, nie? To ludzi najbardziej przeraża na początku, nie? Te przypłynąć 4 km.
No to jest też takie najbardziej odległe, że bardzo rzadko jest się w wodzie, więc najtrudniej jest się jakby oswoić z tą myślą. Bo bieganie, to zawsze biegnie się nawet na autobus, to jakoś tak jest się w stanie to objąć głową, a pływanie to no... To jest specyficzny zawód, chyba że jest się pływakiem. Mini przerwa.
Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
Czyli co? To jest bardzo ambitny plan, przebić od razu o 50% rekord Guinnessa.
Jakoś lubię fajne liczby. Na przykład teraz, jak projektowałem ten mój projekt, który będę realizował, to tam też wszystko, jak wejść do środka, tam w te liczby popatrzeć, to wszystko opiera się na jakichś ładnych, równych liczbach zawsze. Mhm. Ja po prostu, wiesz, po 50 następne ładne to jest 100 dla mnie.
No dobra. I jak wyglądała weryfikacja twoich założeń? Czy to było tak, że zacząłeś trenować i stwierdziłeś, to jest rzeczywiście wykonalne, czy zacząłeś trenować i powiedziałeś sobie, fuck.
Nie, wiesz, to było tak, że na początku zacząłem sobie samemu trenować, a też zawsze lubiłem naukę, więc też dużo zacząłem czytać na temat sportu. Tak jakby w dniu, w którym w ogóle zaczynałem tą przygodę, tego 9 września, mój cały dom był zarzucony książkami na temat programowania, nie? Było Java, było, wiesz, PHP, było MySQL i w ogóle wszystko.
Czyli już szukałeś jakiegoś layout z tych szklarni.
Tak, szukałem tego właśnie wyjścia ze szklarni i szukałem go właśnie w Java przede wszystkim. Nie chciałem robić aplikacji biznesowe.
Dużo pieniędzy się tam zarabia.
Tak, ale wiesz co, jak później rozmawiałem na przykład z ludźmi, czy teraz trenuję też ludzi jakby z branży IT, to nie wiem, czy to się mocno różni, wiesz, szklarnia i branża IT. Też są deadline'y, cały czas stres, wiesz.
I siedzenie przy biurku jest bardzo trudne.
A do tego, to ci mogę powiedzieć w osobnym wątku później, wiesz. Ale w każdym razie, i w pewnym momencie po prostu zamiotłem te wszystkie książki, wyrzuciłem je i zaczęły się pojawiać, wiesz, anatomia człowieka, fizjologia, uprawiania sportu, o maratonach, o ultrabieganiu, o kolarstwie, zacząłem, wiesz, różne badania naukowe i tak dalej i zacząłem się rozwijać mocno w tym. No i po roku już byłem w stanie zrobić jakby wszystkie części składowe Ironmana, po roku też zostałem maratończykiem.
40 przebiegłeś, 42 tam się chyba.
Kilometry. Mhm. I po dwóch latach, w 2018 roku zaczęło się trochę zmieniać, bo po dwóch latach zrobiłem Ironmana i przebiegłem bieg na 100 kilometrów.
Po dwóch latach robiłeś Ironmana i przebiegłeś. I cały czas w tym czasie pracowałeś jeszcze?
Tak, pracowałem na szkole. No.
I biegałeś po pracy.
Tak. Na początku to było tak, wiesz, wszystko ciche, małe, wiesz, to sobie tam realizowałem. No i takim największym przełomem był rok 2019. Mhm. Bo było tak, że w lutym 2019 wystartowałem w biegu na 100 kilometrów, który wygrałem.
I dla mnie to było takie... zaskoczony?
No to było zaskoczenie, wiesz. Startowałem z ludźmi, którzy, wiesz, całe życie trenują bieganie i ja z nimi wygrałem. Dla mnie to było takie, wiesz, mega szok. W ogóle jakby nie spodziewałem się, że ja mogę coś wygrać. W ogóle, że być na podium nawet, a jeszcze co dopiero wygrać. I to było takie pierwsza oznaka tego, że być może mam predyspozycję do tego.
Jak wygrałeś, jak to jest szansa, że masz jakieś predyspozycje.
No wygrałem ten bieg. Później było tak, że brałem udział w biegu 24-godzinnym. To były mistrzostwa kraju, mistrzostwa Holandii w biegu 24-godzinnym. I wygrałem te mistrzostwa Holandii. No jeszcze byłem na mistrzostwach świata w sierpniu na podwójnym Ironman, gdzie byłem czwarty. A na takim sprzęcie, wiesz, słabym w ogóle, na takim słabym rowerze, w ogóle, wiesz...
Plus co dopiero zacząłeś trenować.
Tak, dopiero zacząłem trenować i byłem czwarty. I nawet...
Możemy się jeszcze na sekundę wrócić. Uh-huh. Jak zacząłeś trenować i domyślam się, że te treningi też były hardkorowe. Jak się obniżył twój performance w szklarni?
Wcale, wiesz, jakby...
Jak wyglądało łączenie tych dwóch rzeczy?
U mnie jakby przed trenowaniem jeszcze tego całego triatlonu, tak jak mówię, że pisałem książki, uczyłem się Java, czy prędzej nagrywałem rap, to zawsze był jeden podobny schemat. Czy jeszcze uczyłem się holenderskiego też, jeszcze prędzej. Że było tak, że ja przychodziłem z pracy, spędzałem cały wieczór z żoną, moja żona szła spać, albo sobie razem szliśmy, coś tam oglądaliśmy, ona zasypiała i ja wtedy szedłem pracować, uczyć się, nie? Albo coś pisać, albo się uczyć. I kiedy pojawił się triatlon, to zaczęło się... To się kontynuowało, czyli że...
Po prostu zmieniłeś dyscyplinę, tak jakby.
w domu wszyscy zasypiali, a ja szedłem biegać. Albo zacząłem się budzić, na przykład wiesz, w niedzielę o 4 rano, żeby sobie przebiec 40 km i wrócić na 8 na śniadanie, wiesz, do domu.
Potrzebujesz dużo snu?
Potrzebuję, ale rzadko mogę sobie pozwolić.
Czyli ile śpisz plus minus? No teraz pewnie więcej.
Teraz też mało. Na przykład dzisiaj spałem od 1 do 5.30.
Mówisz serio?
No wiesz co, miałem tak, że wczoraj biegałem tutaj w Warszawie z ludźmi o 21.00, później pracowałem, poszedłem spać o 1.00, a dzisiaj na 6.00 byłem umówiony na bieganie z ludźmi w Warszawie.
Okej. Okay. I nie wyglądasz na zmęczonego. Absolutnie nie wyglądasz na zmęczonego. A jak się czujesz?
Dobrze się czuję. To jest trochę tak, że tak jak pędzi to całe życie, wiesz, cały czas coś musisz robić, tu masz coś do załatwienia, tutaj coś, tu trening, tu z kimś spotkanie, to nie czujesz jakby zmęczenia, po prostu to pędzi, wiesz.
To jest ciekawe. W takim razie masz, przynajmniej z mojej perspektywy, masz mocne predyspozycje do tego, plus masz ten podobno rzadki gen, który pozwala na to, że możesz mało spać, bo to jest podobno u Rogana słuchałem, że jest jakiś bardzo mały procent ludzi, którzy mogą po prostu...
A z drugiej strony mam coś takiego, że zawsze mogę zasnąć, nie? Że na przykład jak pójdę teraz do domu i nie będę miał nic do robienia, mogę się położyć i od razu zasnąć, nie? W każdym momencie.
Tak, to dokładnie, to było w podcaście z Kevinem Hartem i Kevin Hart mówił dokładnie to samo, że jak usiądzie sobie na chwilę i przez 3 minuty się nic nie będzie działo, to będzie spał. To jest ciekawe. Czyli zrobiłeś tego podwójnego Ironmana, byłeś czwarty i co dalej?
No i wtedy stwierdziłem, że wtedy też tak finansowo zaczęło się trudno robić, bo ten całe moje hobby zaczęło coraz więcej kosztować. Wyjazdy na te zagraniczne zawody, basen opłacić, do tego jakieś tam jedzenie sportowe.
Ten rower też chyba nie jest
tak. Tak, rower, serwis roweru.
Ile kosztuje taki rower?
Co ten pierwszy, który miałem, to kosztował mnie 1600 euro. Mhm. To był najtańszy rower wtedy dostępny w ogóle, triatlonowy, jaki można było kupić. A znowu ten, który mam teraz, kosztuje 11 tysięcy euro.
No, to więc są takie...
To już jest taki duży przeskok. Nie?
Wyścigowe maszyny. Pewnie nawet sam ten kask taki śmieszny, opułowy jest drogi.
Tak, wszystko. Ten kaski kosztują od 150 do 400 euro.
Okej, to nie aż takie drogie. No, ale...
Więc wiesz, no, drogi sport. Triathlon jest bardzo drogi. Nie w porównaniu do samego biegania, to triathlon jest drogi. Nawet jak weźmiesz sobie, że ja płacę 5 euro za basen, za jedno wejście na basen, chodzę 3 razy w tygodniu, to masz 60 euro na miesiąc. Mhm. To jest dużo, wiesz.
No i plus cały czas, który na to poświęcasz. No tak, to trwa czas, bardzo, nie? Długo. No.
Tak więc stwierdziliśmy, no i też jakby ja od początku, jak sobie wymyślałem, że będę robił ten rekord Guinnessa, to wiedziałem, że musi się zbiec. W ogóle to było wszystko planowane wtedy na 2023 rok. Wiedziałem, że w tym 2023 roku musi się zbiec kilka wątków. Ja muszę być wytrenowany fizycznie, żeby to zrobić. Muszę mieć finansowanie. Finansowanie od sponsorów. Że jakby sam nigdy tego finansowo nie udźwignę. Trzecia rzecz, że muszę mieć jakąś taką niezależność od pracy. Że nie mogę pracować na szklarni, bo nie mogę wziąć 100 dni urlopu. Mhm. No i tak, żeby też mieć sponsorów, że muszę działać na social media i muszę pozyskiwać ludzi, którzy będą to obserwować, bo od tego zależy jakby też sponsoring.
Tak, bo mówiłeś, że na początku byłeś anty-social media.
No tak, byłem anty-social media. Wiesz, jak to zacząłem, to naprawdę miałem Facebooka, kilku znajomych, chyba 3 na początku. No i jedyne, co wrzucałem, to jakieś tam swoje rapy albo wiersze i nic więcej.
Niezłym jesteś poetą w takim razie. To domyślam się w takim razie, że te social media całkiem dobrze ci poszły, bo widziałem, że masz teraz 40 tysięcy obserwujących. To jest moim zdaniem całkiem niezły wynik, tym bardziej, że robisz to dosyć krótko.
Tak. No.
I też ostatnią rzecz, którą wstawiłeś, to jest zdjęcie z tego twojego ostatniego wyczynu, więc też nie jesteś jakiś super aktywny. 20 tygodni temu jest ostatnie.
To jest ostatnie zdjęcie?
Mhm. No. Mam cię szczekować?
No pewnie.
Wchodzę do ciebie na
Instagram. Ale to są wyróżnione posty?
Tak, jest przypięte, masz rację.
Jest przypięty na górze.
Dobra, masz mnie. Jeden dzień temu. Dobra, poddaję się.
No, wiesz, taki ten ostatnia wielka karzecz, która się działa, więc to jest tak na górze sobie istnieje. Dla tych ludzi, którzy nowi są, wiesz, którzy jeszcze mnie nie znają i wejdą pierwszy raz na social media i czasami, wiesz, jakiś tam nudny post, podsumowanie dnia czy coś i mogą się od razu zdradzić, więc ten pierwszy musi być, wiesz, jakiś taki mocniejszy. Myślę, trochę się wyrobiłem, wiesz, w tych social mediach, nie?
To dobrze dla ciebie.
No i zacząłem tak działać właśnie. I był ten właśnie 2019 rok i chciałem to wszystko połączyć, bo tak miałem tam, powiedzmy, nie wiem, z 500 obserwujących już i wiedziałem, że to trzeba taki mocny boost zrobić, nie? Że trzeba skoczyć na dużo wyższy level. Trzeba pozyskać jakichś pierwszych sponsorów. Na początku wiadomo było, że to nie pozyskam tak naprawdę prawdziwych sponsorów, ale jakby chciałem zebrać trochę doświadczenia, jak też szukać sponsorów. Więc i wymyśliłem sobie takie wyzwanie, że przebiegnę 100 maratonów 100 dni. Zrobię sobie takie wyzwanie, 100 maratonów 100 dni. Po pracy, wiesz, ja pracowałem, w ogóle tego nie przerywałem, tej pracy. I że to będzie takie wyzwanie, które z jednej strony...
Czyli codziennie 42 km.
Tak, codziennie 42 km. No codziennie o 18 zaczynałem, 18.30.
Od razu po pracy.
Znaczy, wiesz co, wracałem po pracy do domu, piłem z żoną kawę, coś tam jedliśmy i wybiegałem sobie.
Wow. I jakie czasy robiłeś?
Średni chyba wyszedł 4 godziny, około 20 minut, myślę. To tak średnia ze wszystkiego, nie? Było tak, że miałem jakąś tam kontuzję i zrobiłem chyba w prawie 6 godzin najwolniejszy, a najszybszy zrobiłem w 2,59 chyba, czy 2,57.
To jest takie twoje szybkie tempo pewnie.
No to jest, to wtedy był najszybszy maraton ever.
Czyli takie najszybsze tempo. To i to cię nie wykończyło, łącząc to normalnie z pracą?
Fizycznie? Nie. Wtedy zauważyłem, że te wyzwania jakby fizycznie nie są trudne, ale są mentalnie bardzo trudne. Mhm. Że wiesz, no 100 dni, wyobraź sobie, moje życie opierało się tylko na tym, że szedłem do pracy, spędzałem chwilę z żoną i codziennie wychodziłem na ten bieg, wracałem, to już było późno, później mało snu, znowu do pracy i tak dalej, że przez 100 dni nie obejrzałem na przykład sobie telewizji. Nie było tak, że sobie przyszedłem do domu, a włączę sobie coś tam, pooglądam, nie? W ogóle, wiesz, w ogóle nie mogę sobie na to pozwolić, że nie poszedłem do kina, do restauracji, że nie spotkałem się ze znajomymi.
Relacjonowałeś to wtedy na social mediach?
Tak, relacjonowałem to na social media. Wtedy już taki pierwszy lekki boom się zrobił, ale... Pierwsza fajna rzecz, że jakieś tam gazety już o tym napisały, Runner's World, ale ogólnie bardzo słabo to przeszło medialnie. Mieliśmy problem, żeby dostać się do jakichś mainstreamowych mediów w Polsce w ogóle. Strasznie mnie...
Runner's World to jest Polska czy zagraniczna?
To jest i Polska i zagraniczna, tylko że to jest bardzo branżowe takie, nie? To wiesz, to dowiedzieć się biegacza, ale żeby tak gdzieś szerzej to rozpromować, to było ciężej. Było tak, że po prostu już nawet... moi znajomi, tacy, wiesz, znani znajomi, znani, znaczy tacy, wiesz, celebryci, próbowali mi pomóc, dali mi jakieś tam telefony nawet bezpośrednio w media i tam mi po prostu ludzie mówili, że tam, że ja mieszkam w Holandii, że to tam, wiesz, w Holandii muszę sobie to promować, a nie w Polsce i w ogóle, wiesz, no ciężko było mi się przebić, a znowu w Holandii coś promować, to mówię, a bo ty jesteś Polakiem, to tam, wiesz, w Polsce sobie promuj, więc ciężko było, no ale już dużo osób, fajne było to na pewno, że bardzo dużo osób do mnie przyjeżdżało biegać ze mną, fajne było to, że zdobyłem pierwszych sponsorów.
Przyjeżdżali do ciebie przebiec te maratony z tobą?
Tak, no, dosyć dużo osób. No,
wow.
Dużo.
W ile osób najwięcej biegliście?
Teraz nie pamiętam, wiesz, ale jak były jakieś pierwszy, 50, setny, to było tam może około 50 osób.
Fajnie. To jest mocne wsparcie musiało być dla ciebie.
Niektóre weekendy. Tak w tygodniu to sam biegałem, bo tam już w tygodniu tam codziennie nikt nie przyjeżdżał. Ale wtedy już na przykład, wiesz, uczyłem się trochę robić i social media, i na przykład jak zrobić nadruki z logami dla sponsorów na koszulce, wiesz, takie rzeczy uczyłem się na tym wszystkim, nie? To był taki projekt szkoleniowy.
Pracowałeś i biegałeś maratony, czy robiłeś coś jeszcze? Zdążyłeś wcisnąć coś jeszcze wtedy?
Nie, praktycznie nic innego nie robię, wiesz, to te 100 dni to było tylko bieganie i pracowanie i sen.
Niezły hardcore. I miałeś jakieś takie chwile że zwątpienia, że biegłeś sobie, mówisz, co ja w ogóle...
Wiesz co, na przykład miałem takie chwile zwątpienia, że widziałem, na przykład było tak, że na przykład z 2 tygodnie nikt do mnie nie przyjechał. Widziałem też, że słabo z tym się gdzieś przebić, że mało ludzi to komentuje i tak dalej. I miałem takie coś, że wiesz, że to nie ma sensu, wiesz, tego i tak nikt nie widzi, to wszystko, wiesz, po co to jest, nie? Mhm. niż tak, wiesz, bo ja też zawsze wszystko patrzyłem pod kątem tego wyzwania 100 Ironmanów 100 dni. Więc wtedy zacząłem zauważać, a może to wyzwanie to mi się nie uda, bo to ludzie słabo na to reagują i tak dalej, nie? Mhm.
I mówisz o tym, że ludzie słabo na to reagują, ale nie dlatego, bo potrzebujesz atencji, tylko dlatego, że wiesz, że to jest ci potrzebne do tego, żeby finansować to później.
Tak, tak.
No. Mhm. Okej. Okay. A jak twoja rodzina na to reagowała?
Ogólnie Ela zawsze mnie wspierała w tym, co robiłem, ale na przykład tam podczas tego wyzwania też mieliśmy takie dni, że się na przykład pokłóciliśmy i ja chciałem już to wszystko kończyć. I tak, no, były takie dni.
Ale ona była za tym, żebyś kończył, czy mówiła ci, że...
Nie.
Bardzo, bardzo dobrze. Takie wsparcie to jest. No bo to jest hardkorowe wyzwanie. Przez 100 dni nie robić kompletnie nic poza pracą. A ja w pracy, co o tym myśleli? Mówiłeś o tym w pracy?
Wiesz co, w pracy jakoś tam przywykli do mnie. Wiesz, najgorsze były początki. Powiedzieć komuś, że przebiegniesz maraton. Wiesz, przychodzisz do pracy i mówisz, że ty sobie maraton biegniesz. I wszyscy jak? 42 kilometry? Jak ty dasz radę w ogóle, nie? Później, że robisz Ironmana. Wiesz, że 12 godzin, wiesz, wysiłek. Czy tam ja wtedy robiłem ile? 10 godzin i pół. To dla nich to był kosmos, wiesz, nie? Mhm. Ale później, wiesz, tam biegi 24 godziny, a później to już, wiesz, to już można było im wszystko powiedzieć, no tak, no Adrian, wiadomo, nie? Nas nic nie zdziwi. Ja potrafiłem zrobić 5-krotnego Ironmana, wiesz, 3 dni bez snu praktycznie, skończyć o 15 i o 6 rano być w pracy, wiesz, więc...
Nie mam pytań, to jest po prostu... Nie masz czego. Jak wygląda walka ze sobą podczas takich, jak załóżmy, biegłeś już któryś 80, albo chociaż jak biegłeś już 90, to pewnie już byłeś przekonany, że raz to skończysz już.
Tak, po połowie się tak mocno odblokowało, że łatwo się zrobiło. Aha. Im bliżej, to też jest łatwiej. Nie?
I ciało ci nie wysyła żadnych sygnałów, nie, bo to też jest fajne i widziałem już, że o tym wspominasz i to jest jeden z moich ulubionych tematów, to kiedy człowiek jest zmęczony, tak naprawdę zmęczony. Bo ciało cię będzie oszukiwało całe życie, że jesteś zmęczony.
Tak,
kiedy...
wiesz co, na przykład jak robiłem ten challenge, te 100 maratonów 100 dni, to spotkałem się z czymś, o czym dużo czytałem, dużo słuchałem wśród ludzi, którzy robili podobne rzeczy. Bo przy tym mnóstwo ludzi robiło podobne wyzwania. I jest tak, ja tak miałem, że około 8 dnia nabawiłem się kontuzji piszczela, że praktycznie nie mogłem chodzić. Mhm. Ale stwierdziłem, że będę kontynuował na tyle, ile mogę. Więc zacząłem tak trochę biegać, trochę maszerować.
Wtedy też 6 godzin robiłeś?
Tak. No i wiesz, i pojawia się przy tym taka wizja, że zostało ci 92 dni, a ty nie będziesz robił tych maratonów tak, jak ci się wydawało od 18 do 22 i miał sen, tylko będziesz robił je do północy i zostanie ci 5 godzin snu każdego dnia. I wiesz, trzeba się... Najpierw psychicznie musisz się z tym godzić, nie? Dobra, idę w to, kontynuuję, nie poddaję się, nie? Jak będzie 6 godzin, to będzie 6 godzin, nie? Druga rzecz to jest taka, że wiesz, miałem zapalenie tutaj z przodu na Achillesie i zauważyłem, że jak biegam na palcach, to mnie nie boli, nie? Więc zacząłem biegać trochę bardziej tak, wiesz, żeby mnie nie bolało. Trochę biegłem, jak mnie zaczynało boleć, to sobie szedłem i tak na przemian. No się właśnie, na przykład tutaj żona mocno mnie wsparła, nie? Były dni, że nie mogłem biec i ona mówi, no to wezmę rower i sobie będziesz szedł, ja będę obok jechać, to sobie pogadamy, wiesz, no i robisz, wiesz, ruszasz się, kilometry mijają.
To jest niesamowite, że ona cię w tym tak wspierała. Myślę, że większość osób by ci mówiła, żebyś jednak się poddał i że to jest szalony pomysł. A to, że ona chciała jechać z tobą na rowerze i że będziecie sobie gadali, no to jest turbo wsparcie. To...
No ona nie lubi się męczyć. Hmm. I wyobraź sobie, gdzieś koło 20 któregoś dnia przeszło. Przestało mnie boleć, wszystko się zaleczyło i już biegłem później bez żadnego bólu do końca.
To jest dla mnie... Ja dużo bardzo słuchałem Gogginsa i Goggins też opowiada o tym, że bolą go różne rzeczy i że to właśnie przechodzi. Ja tego nie mogę skumać. Jak to jest możliwe, że masz kontuzję, czyli teoretycznie coś ci się nadwyrężyło i że po ty trenując dalej, jakoś w jakiś sposób to się zalecza. To jest, jak to jest w ogóle możliwe? Ja tego nie mogę zrozumieć. Ty to zrozumiałeś?
Nie do końca, ale ja mam... Bardzo często ludzie się mnie pytają, na przykład... Teraz będę robił ten rekord Guinnessa. Czy nie boję się o swoje zdrowie? Ja tego nie potrafię dokładnie wytłumaczyć, ale ja wiem, że to nie jest wysiłek, który będzie szkodliwy dla mnie. Mhm. jakby nie wiem, ja to umiem tylko w taki sposób wytłumaczyć. O, powiem ci jak na temat 100 maratona w 100 dni, nie? Mhm. Wyobraź sobie kelnerkę, która codziennie robi 30 kilometrów przez tam powiedzmy 8 godzin. Mhm. I ona, powiedzmy, że teraz będzie pracowała bez dnia wolnego i będzie pracowała, wiesz, będzie chodziła do pracy codziennie po te 30 kilometrów robiła. Nie zapyta się tej kelnerki, słuchaj, a czy ty dasz radę, może jakieś fizjoterapię potrzebujesz, albo 2 dni recovery, a może jakieś zimnookłady na te nogi. Ona po prostu idzie i ona po prostu pracuje. I możemy powiedzieć, że możemy założyć, że będzie jakaś hardkorowa kelnerka, która będzie pracowała przez 12 godzin i zrobi maraton. Tylko, że chodząc, nie? Mhm. Ona to może zrobić, bo ona będzie, ten wysiłek będzie dosyć niski. Będzie na niskich tętnach, wiesz, tam będzie mało szkód powstawać w jej organizmie. I teraz jak pomyślisz sobie o przebiegnięciu maratonu, to ci się wydaje, ale to przecież jest dużo wyższe, dużo cięższy wysiłek, więc te szkody są olbrzymie w organizmie, nie? Ale to jest tak na początku. Przy jakimś tam tempie. Im więcej trenujesz, im szybciej potrafisz zrobić ten maraton, to możesz teraz zrobić ten maraton w dosyć wolnym tempie.
I wciąż będąc szybki.
Tak, wciąż będąc szybki, ale ten wysiłek będzie porównywalny trochę, nie jeden do jeden, ale trochę z tą kelnerką. Mhm. Znaczy, ja robiłem chyba w październiku maraton Toruń. Prowadziłem tam ludzi na 3 godziny 45 minut. Dla mnie to był tak niski wysiłek, że ja po tym kompletnie nie byłem zmęczony, że jeszcze pobiegłem ostatnie 100 metrów pełnym sprintem, bo tam była jeszcze taka specjalna, wiesz, nagroda za to, kto pokonał ostatnie 100 metrów. Mhm. Wiedziałem, że nie będzie drugiego takiego, który przebiegnie cały maraton, będąc totalnie niezmęczony. Nawet jak robiłem te 100 maratonów 100 dni, to ludzie, którzy tam przyjeżdżali, byli mega zdziwieni, że my biegliśmy ten maraton, po czym oni siadali gdzieś u mnie w kuchni, gdzieś na ziemi, czy wiesz, zawsze była jakaś impreza, a ja chodziłem, wiesz, podawałem torty, wszystko, wiesz, piwa i zachowywałem się i czułem się jakby w ogóle, wiesz, jakbym w ogóle nic nie przebiegł.
To jest niesamowite.
Tylko wiesz, muszę mieć taką kontrolę zawsze, nie dać się porwać, nie dać się, wiesz, ponieść emocją, że sobie przyspieszę, pobiegnę, coś tam, albo dzisiaj skończę szybciej, bo coś muszę, bo...
Wtedy się zmęczysz.
Wtedy się zmęczę, wtedy powstaną właśnie jakieś szkody, które nie wiadomo, ile później będę musiał regenerować. Ja muszę być poniżej tego progu, wiesz, wyniszczenia.
Po 100 maratonach jak się czułeś?
Fizycznie dobrze, wiesz. Na przykład 98 maraton stanowiłem życiówkę w maratonie.
Wtedy to już byłeś taki zajarany, że już wiedziałeś, że kończysz, że już sobie pozwalałeś.
To było, nie? Tak, że zrobiłem to na 98, dlatego że na setny dzień bardzo dużo osób miało przyjechać i wiedziałem, że jak zrobię to 99, to setny, to będę tam ledwo żył z nimi. Zrobiłem 98 i ten 99 faktycznie przeszedłem cały na pieszo, bo byłem na maksa bardzo zniszczony. Nie? Mm-hmm. Mm-hmm.
A mentalnie? Chodzi mi o to, jak kończysz taki challenge, to jak się czujesz?
To jest też takie ciekawe, że na przykład ja jestem podekscytowany i to wszystko we mnie buzuje w momencie, jak planuję, jak się przygotowuję i jak realizuję. Ale jak to się kończy, to nie czuję. Wiesz co, jak zrobiłem rekord świata, czy wygrywałem coś, to ja na mecie nigdy nie czuję się jakiś szczęśliwy, czy jakiś wyjątkowo, że to jest jakiś wielki moment, tylko właśnie planując to, też często ludzie na przykład mówią, znaczy nie często, rzadko, mi zarzucają, że na przykład nie powinienem mówić, że ja chcę zrobić jakiś rekord świata. Jedź, zrób i później powiedz, nie? Ale później to już dla mnie nie ma znaczenia. To ma dla mnie znaczenie to całe przygotowywanie się do tego.
To zależy od tego, gdzie leży twoja motywacja. I to jedni ludzie mają tak, że jak powiedzą, to ktoś im powie, wow, ale masz super plany, to dostają tą dopaminę, oni są już zadowoleni, mają mniejszą motywację do realizacji. A jest druga grupa ludzi, którzy jeśli powiedzą innym ludziom, to są jeszcze bardziej zmotywowani, bo wiedzą,
tak, mnie to motywuje. I dla mnie to też, na przykład, wiesz, ja przyjechałem teraz do Warszawy i wiem, że w takim chaosie spraw ciężko by było mi zrobić trening. Że chcę codziennie się co najmniej godzinę poruszać, ale że tu muszę coś załatwić, tu przejść i bym pewnie powiedział, ale to dzisiaj nie dałem rady, jutro sobie zrobię, nie? Ale to, że ja powiedziałem ludziom, że dzisiaj o 5 biegamy, jutro o 21 biegamy, to sprawia, że ja tam będę i będę biegł. Obojętnie, co się nie stanie. Wiesz, ja się robię szantaż sam wobec siebie, wiesz, nie?
Bardzo szanujesz ludzi w takim razie. Nie, jakby i dlatego też pewnie dzisiaj się tak przejmowałeś, że będziesz spóźniony.
Tak.
Z tego samego to pewnie wynika. Od razu to rozpoznałem, mam tak samo. To była jedna z decyzji, która motywowała mnie do przejścia na podcastowanie, bo wiedziałem, że ja nigdy nie odpuszczę podcastu. Nie ma tak, że ja się z kimś omówię, mówię i mu powiem, chyba że byłem, jeden odwołałem, ale byłem chory, więc to by nie miało sensu. Ale też tak mam, że właśnie ludzie mnie na tyle motywują, że wiem, że tego nie odpuszczę i to mi też pozwala wytrwać w tym. Powiedz mi o nauce pływania. Mówiłeś, że byłeś w stanie się utrzymać na wodzie, więc jak wyglądał proces z pływaniem?
Najgorsze jest to, że w Holandii, tam gdzie mieszkam, są dwa baseny i obydwa są 2 metry. Nie mają tej jednej strony, gdzie jest na przykład 1,30 m. Jest 2 metry do 2 metry. Także jak wchodzisz, to od razu musisz umieć pływać, nie? No i to było ciężkie. Tak było tak, że poprosiłem ratownika na początku, żeby w ogóle się patrzał na mnie, jak ja wskoczę, czy ja, wiesz, nie pójdę na dno, czy ja sobie poradzę. Początek to był taki, że zajmowałem miejsce przy murku, przy jednej ze ścian. No i jakby rękoma, przesuwając się wokół tego murku, sobie z jednej strony, wiesz, te 25 metrów robiłem i starałem się zanurzyć głowę, wiesz, tak.
Nie? Czytałeś o tym, jak to zrobić, czy to miałeś taką intuicję?
Nie, intuicję. To na początku była intuicja. Nauczyłem się najpierw pływać żabką, taką żabką z głową do góry, później żabką z głową pod wodą i zacząłem do tego crawl dokładać. Pamiętam jakiś jeden z tych pierwszych crawli, jak zacząłem pływać, to dostałem, tam była niepocieszona pani, która pływała koło mnie, że po prostu ja ją zatapiam, nie? Że ja macham tymi rękoma, nogami, wiesz, robię fale i wiesz... I to tak, no, początki były trudne, ale to jest tak, że po prostu musisz działać, musisz chodzić i mimo tego, że jest trudno, musisz mieć jakiś plan, wiesz, systematykę, 2 dni powiedzmy w tygodniu i zawsze tam iść.
Ile czasu ci zajęło od tego chodzenia po murku do żabki z zatopioną głową?
Nie pamiętam tak dokładnie. Wiem jedno, że zacząłem naukę pływania gdzieś koło października 2016. W lato 2017 chodziłem nad jezioro i tam umiałem pływać żabką krytą z głową pod wodą.
I już na jeziorze, więc nie miałem się czego złapać.
Tak, na jeziorze 300 metrów musiałem przepłynąć przez środek jeziora, nie? Aha. I tam zacząłem dokładać kraula na tym jeziorze i pamiętam, że nie umiałem nigdy przepłynąć 100 metrów kraulem bez przerwy.
Z jakiego powodu?
Oddechu mi brakowało. I pewnego dnia, nie wiem dlaczego, do dzisiaj nie wiem, było tak, że poszedłem tak jak zwykle, gdzieś tam właśnie było lato 2017, poszedłem nad jezioro, zacząłem płynąć kraulem i po 100 metrach nie pojawiło się to takie uczucie, że muszę nagle sięgnąć po powietrze i przestać. I sobie płynąłem i przepłynąłem 300 metrów na raz. I od tego czasu umiałem pływać.
Jakoś się przełamałeś po prostu. To jest... Masz jeszcze jakikolwiek strach przed wodą, czy wszystko zniknęło?
Strach mam zawsze. Wiesz, bardzo... Znaczy strach. Nie mam strachu przed wodą. Mam jakby respekt, wiesz, do tego, że jesteś pośrodku jeziora, tam jest 10 metrów głębokości, że możesz złapać skurcz, możesz mieć, wiesz, nie wiem, atak serca czy cokolwiek i tam naprawdę można utonąć, można stracić życie, więc dla mnie pływanie bez bojki w ogóle jest niemożliwe.
Zawsze ja z bojką pływasz.
Mam tak, że mogę pobiec nad jezioro 10 km, mam trening na przykład, że mam biec na jezioro 10 km, tam mam sobie popływać i przybiec z powrotem i pobiegnę na jezioro i się reflektuję, że zapomniałem bojki i nie wejdę do tej wody. Pobiegnę z powrotem do domu, nie?
To rozsądne, no bo nigdy nie wiesz, kiedy ktoś ci może przytrafić. A miałeś takie sytuacje, że łapał cię skurcz?
Tak, skurcze miałem.
I to rzeczywiście jest tak, że na tyle zagrażające, bo zawsze wszyscy straszą, że nie wchodź do wody, nie pływaj samemu, bo cię złapie skurcz i się utopisz. Czy to...
Wiesz co, miałem skurcz łydki, to jest dosyć łatwy do poradzenia sobie. Ja jakby też pamiętam, że na początku pływania w 2017 roku miałem taki zestaw ćwiczeń w sumie można to nazwać, że były, wiesz, poszczególne skurcze, na przykład skurcz łydki, skurcz uda i co zrobić, żeby rozluźnić, nie? Że jak masz skurcz łydki, to musisz nogę wyprostować i palce do siebie ściągnąć, nie? I testowałem to sobie w wodzie, jeszcze zanim miałem skurcz, nie? No i to jest łatwe, ale na przykład skurcz uda, przeciwdziałać temu, to jest trudno już w wodzie. Ciężko się na tym wszystkim utrzymać, wiesz, nie? No są inne skurcze. Jest skurcz gardła, może być, wiesz.
Jakieś plecy, ręka gdzieś.
No, to mogą być trudne skurcze do opanowania.
Takich nie miałeś?
Takich nie miałem.
To aż dziwne, że przy takich wysiłkach, jak robisz, że ci się nie zdarza. Nie,
na przykład ostatnio rozmawiałem w Chile z Polakiem, który jest no takim dobrym, wiesz, na światowej jakby poziomie snowboardzistą. On też surferem jest. I on mi opowiadał o tym, jak pływa na desce, surfuje przy takich, wiesz, potężnych falach. Tam on przez środek tej fali płynie. I jest tak, że jak ta fala cię złapie i cię ściągnie w dół, to ty nie możesz z nią walczyć.
Czyli po prostu robisz się luźny i czekasz, aż cię wyrzuci?
Czekasz, aż cię wyrzuci, nie? Jest kilka prób, na przykład próbuję i znowu cię ściągnie, nie? I nie możesz spanikować. Nie możesz, wiesz, popaść w panikę, tylko musisz cierpliwie czekać. Możesz tam umrzeć. Może być tak, że ona cię nie wyrzuci i tam umrzesz, nie? Ale jak spanikujesz, to zużyjesz tyle tlenu, że jakby będziesz miał krócej czekania. Więc musisz zachować spokój.
Będzie większe prawdopodobieństwo, że umrzesz. No?
I to jest też z tymi skurczami, nie? Że złapie cię i to jest najważniejsze, żeby zachować spokój. Że musisz być przygotowany. Wiesz, fajnie jest to sobie na przykład w głowie wszystko przerobić, nie? Różne rzeczy. Ja mam na przykład tak z jazdą na rowerze. Jeżdżę na rowerze, jeżdżę bardzo szybko. Wiesz, jazda na rowerze zawsze jest niebezpieczna, więc na przykład sobie w głowie przygotowuję, co zrobię, jak samochód wyjedzie na przykład i zatrzyma się mi przede mną, że będę musiał w niego uderzyć. Co zrobić z rękoma i tak dalej. I się przygotowuję psychicznie do tego, żeby to nie było nagle, że musisz podejmować w afekcie jakieś, wiesz, decyzje, nie?
I podobno miałeś jakieś dwa wypadki na rowerze.
Tak, no, zdarzyłem
się. W tym ostatnim twoim, nie wiem jak to nazwać, to był dziesięciokrotny Ironman, tak? Co się stało?
Nie, to nie tam. Wypadki na rowerze miałem na pięciokrotnym Ironman 2 lata temu. Właściwie to nie były wypadki. To było raz tak, że z naprzeciwka jechał inny kolarz, taki, wiesz, nie związany z wyścigiem. No i ja, wiesz, będąc w wyścigu, to sobie ścinałem wszystkie łuki po wewnętrznej. No i tak sobie ścinałem ten łuk, że jak wyleciałem zza łuku, to on akurat jechał i się kolanami zderzyliśmy ze sobą, nie? Więc te kolano praktycznie zniszczyło mi te zawody też, bo ja później nie mogłem biec przez to kolano dobrze. No i raz mnie trochę tak auto ściągnęło, wiesz, na bok, ja się nie zmieściłem. A taki poważny wypadek to miałem treningowo, że po prostu jechałem rowerem rozpędzony i auto, wiesz, w Holandii jest tak, że masz ścieżkę rowerową, zupełnie niezależną od ulicy, nie? Jest ulica, jest kawałek zieleni, jest ścieżka rowerowa. Mhm. No i jeszcze po prawej stronie tej ścieżki rowerowej stoją domy, więc jak ktoś chce z domu wyjechać, to nie powinien, ale czasami wjedzie na ścieżkę i czeka tam, nie? A wiesz, jak ja jadę 40 na godzinę i ktoś wjedzie, nie wiem, 100 metrów przede mną, czy tam 50 metrów i się zatrzyma, to już po prostu w niego wjeżdżam, nie? I miałem taką sytuację.
Rower się rozwalił?
Bardziej ja się popsułem.
To jest niezły. Mówisz i na tym rowerze, to jest najbardziej pewnie niebezpieczne, bo jedziesz najszybciej, więc najwięcej rzeczy możesz się poślizgnąć, jak pada deszcz, pewnie to jest tyle możliwości, jak zepsuć ten...
Jak wiesz, te kółka 23 czy 25 mm, to jest zupełnie inny świat, nie? Co do tego, co się zna na rowerach miejskich, czy MTB, tak, czy na góralach, co ludzie tutaj sobie jeżdżą po mieście.
Dużo szybciej się jedzie?
Dużo szybciej, ale też dużo trudniej zahamować.
Właśnie na tym się zastanawiałem.
Dużo łatwiej stracić jakby przyczepność.
Aha. Czyli trzeba być bardziej uważny, czy po prostu się tym nie przejmujesz, jak coś to...
Na przykład, wiesz, jest dużo rzeczy, których nie robię. Ja na przykład początek jesieni chowam rower do domu, wpinam w trenażer i do początku wiosny tam stoi. Bo mógłbym jeździć, ale wiesz, to jest ponoszenie ryzyka, że będzie ślizgo, że gdzieś będzie piasek, że gdzieś żołędź będzie leżał, wiesz, i ja rozpędzony najadę na żołędź i mi przednie koło odskoczy, czy cokolwiek. Też jest szaro, ludzie mniej widzą, inni kierowcy, wiesz, gorsza jest widoczność.
Mgła jakaś będzie, takie delikatna rosa na szosie. Ciężej się trenuje w domu w takim razie na tym rowerze?
Nie, lubię w domu jazdę, tylko że ciężej jest zrobić długi trening, taki wiesz, 6 godzin w domu, to jest tortura.
Jak sobie z tym radzisz w takim razie?
Nie robię.
Nie robisz w ogóle?
Nie, jak kiedyś to robiłem, ale teraz ogólnie robię tak jak godzinne, dwugodzinne. W ogóle wiesz, ile teraz trwa mój trening? Tyle, ile film na Netflixie, który znajdę.
Tak właśnie myślałem. Widziałem laptopa i tak się spodziewałem, że oglądasz sobie filmy. No. Podcasty też jest.
Podcasty, wiesz, dużo jakichś tam też kanałów na YouTubie, takich naukowych śledzę.
Audiobooków nie próbowałeś? Audiobooki trwają bardzo długo.
Audiobooków? Mhm. Boże, człowieku, to kiedyś to myślałem, że audiobooki zostaną moim głównym sponsorem, wiesz? Audioteka. Nie, no ja biegam z audiobookami, wiesz, notorycznie, pochłaniam książki w dużej ilości.
Dużo zapamiętujesz tego?
Zapamiętuję. Na przykład ja mam tak, że ja nigdy nie pamiętam dat, miejsc, imion, nazwisk.
Twarze?
Też nie.
To już abstrahując od audiobooków oczywiście.
No właśnie nie. Ja na przykład jak spotykam ludzi, to bardzo ciężko mi jest zapamiętać kogoś imię albo twarz, nie?
Mimo, mam tak, że na samo, przykład...
No może przyjść do mnie kelnerka w restauracji, ja u niej zamówię i za chwilę na przykład Ela coś mówi, a coś ta kelnerka nie przychodzi, weź tam iść do niej, a ja mówię, ale która to była? No nie wiesz, która? A ja nie wiem. Blondynka przecież była, wiesz, nie? Ja w ogóle, wiesz, to totalnie mi nie siedzi, nie?
Ja ostatnio miałem taką sytuację, że byłem u lekarki i później po jakimś miesiącu zdzwaniałem się z nią na callu przez internet i nie wiedziałem, że się zdzwoniłem tą samą, bo oczywiście nie pamiętałem, jak się nazywa, więc jak się do niej umawiałem, to było imię, nazwisko, ale o tym nie wiedziałem. I wiesz, po czym skojarzyłem? Po jej gabinecie. Potrafiłem rozpoznać gabinet, w którym byłem miesiąc temu. Nie rozpoznałem kompletnie osoby.
Ja biegam na przykład często w różnych miejscach i bardzo łatwo się odnajduję, wiesz, w lokalizacjach, bo pamiętam szczegóły jakieś drobne, nie? Nawet, wiesz, że tu stąd będzie w lewo, nie? Bo coś mi się tak kojarzy. Ale na przykład a propos tych audiobooków, to ja znowu kojarzę bardzo historię. Wątki, nie? I takie coś, jakby często też, ja na przykład trenuję ludzi i też nie pamiętam ich imion, nazwisk. Jak do mnie przychodzą ci ludzie, to wiesz, co ja pamiętam? E-maile.
Naprawdę?
Wszystkich e-maile kojarzę.
Ale mówisz o tym adresie e-mail?
Adresie e-mail, no. Bo jest też tak, że...
Czemu? Bo się dlaczego? Tak z nimi najczęściej komunikujesz?
Bo jakby... Komunikuję się z nimi przez aplikację TrainingPeaks i przez maila. Mhm. I często jest tak, że ludzie zakładają maile, które nie są imieniem, nazwiskiem, nie? A kobiety często mają tak, że mają imię i nazwisko inne niż się teraz przedstawiają. Mają te panieńskie albo odwrotnie, nie? Aha. Więc było tak, że jak szukałem ludzi, chciałem do kogoś napisać maila, nie? Tam na przykład, nie wiem, Barbara Kowalska. No i wpisuję w Google, w Gmail Barbara Kowalska i mi nic nie znajduje. A to się nagle że okazuje, że to jest wysokeobcasy@maupa.com. Mm-hmm. Wiesz, na przykład teraz mam na drzewie wisi niebieska małpa, czy coś takiego, wiesz, takie adresy i jak ja muszę bardziej znać ten adres niż naprawdę jak on się nazywa, bo ja muszę go odnaleźć jakoś w jakiś sposób. A w TrainingPeaks i w Gmail mogę znaleźć kogoś szybko po adresie mailowym. Mm-hmm.
Jak sobie radzisz tym w takim normalnym życiu? Bo to w takim razie musisz mieć sytuację, że spotykasz kogoś, rozmawiasz z kimś i go nie pamiętasz.
Wiesz co, mam dużo takich problemów teraz przez jakby też to, że stałem się trochę rozpoznawalny.
I to jeszcze więcej ludzi poznajesz?
W takich kręgach szerszych i mam na przykład takie śmieszne sytuacje. W ogóle zaczynając od tego, że ja się nie znam na niczym. To znaczy, że ja nie mam telewizji. Nie śledzę też tego, co się dzieje w Polsce.
Ja tak samo.
Nie znam też tu jakby lokalnych celebrytów. I były takie na przykład sytuacje, że byłem w Dzień Dobry TVN i pojechałem z tego studia do innego studia i tam się mnie pytają, a jak było Dzień Dobry TVN, nie? Ja mówię, że tam fajnie, że sobie tam porozmawiałem. A z kim rozmawiałeś? Ja mówię, no tam z dwiema takimi paniami. Jedna to taka niższa brunetka, druga taka wyższa blondynka. A jak się nazywały? Ja mówię, że nie wiem. A to się okazało w ogóle, że to wiesz, chyba była pani Drzyzga.
Jedna jest sławna, to też wiem, no, ale też nie wiem, kto to jest.
Po prostu wiesz, ja nie znałem, nie? Albo kiedyś miałem jeszcze inną taką sytuację, że byłem w hotelowej restauracji i siedziałem sobie z telefonem. No jak jesteś sam w restauracji, no to wyglądasz jak idiota, siedzisz z tym telefonem przed sobą i się sam bawisz, nie? I naprzeciwko mnie siedziała grupka ludzi. No i jak już skończyłem jeść i stałem i ta pani do mnie powiedziała, przepraszam, a pan mnie cały czas nagrywał? A ja mówię, nie, dlaczego miałby panią nagrywać?
Ale jak siedzisz tak, to tak no. To wygląda, nie?
I mówi, na pewno, bo ja sobie coś na mnie życzę, nie? No to stałem i mówię, wie pani co, mogę pani pokazać po prostu telefon, nie? Sobie pani zobaczy bibliotekę, że ja pani tu nie nagrywałem, nie? No i podeszłem do niej i mówię, a to panią często tak nagrywają z ukrycia, że pani taka przeraźliwa ona jest? No bardzo często, nie?
A to jakaś ta celebrytka.
No i sobie poszedłem, nie? I tak się zastanawiam, ciekawe kto to jest, nie? No i tak z miesiąc później gdzieś po prostu wyświetliło mi się i mówię, ej, to jest ta kobieta, którą widziałem, nie? Justyna Steczkowska. No. Albo miałem takie inne, wiesz, tam na przykład
tak
pisała do mnie
tak
jakaś
jasności,
pani.
To ja też nie wiem, kto to jest.
A, no to napisała do mnie jakaś tam pani i mówię, o, to ta znana pływaczka, nie? Dawid do mnie mówi, taka pani do ciebie napisała. Mówię, o, to ta znana olimpijska pływaczka, napisz jej, że ten,
o, ty,
że...
ja Jędrzejczak?
Tak. A ona mówi, on mówi, nie, to nie jest ta pływaczka, to jest taka, co w UFC walczy. A mówię, w UFC?
Joanna.
A co to jest UFC? Nie wiesz, co to jest UFC? Boże, nie dawaj tego, no, wiesz, na wizji, bo cię zjedzą. A mówię, co to jest UFC? No to jest takie KSW. A co to jest KSW?
Ale ja to rozumiem jak najbardziej. Masz jakąś swoją taką bańkę informacyjną, słuchasz audiobooków, uczysz się programowania i nie siedzisz po prostu w mediach. Ale UFC akurat bardzo lubię, bo ja lubię oglądać walki, więc to kojarzę. Natomiast KSW też w ogóle nie oglądam. Wiem, że jest, ale nie widziałem ani jednej gali. Więc... jak najbardziej jest to zrozumiałe.
Ale nadrobiłem. Już wiem, kto to do mnie pisał.
Tak, domyślam się, że to do ciebie pisała Joanna Jędrzejczak, tak, albo Jędrzejczyk, nigdy nie wiem, jak to się mówi. No to ona jest super sławna, była mistrzyni w UFC.
Tak.
No, bo ma jedną taką walkę z taką Chinką, że po prostu kończy z takim czołem.
Już wiem, ja sobie prześledziłem tą panią, bo mnie to zainteresowało. Nie wiedziałem w ogóle, że jest taka sławna Polka, i że tak dobrze sobie radzi w tych sportach walki i się później tym zainteresowałem i tam trochę ją przeskanowałem.
No, to tak.
Bo też chciałem napisać jej odpowiedź i też nie chciałem, żeby ta odpowiedź była taka fałszywa, wiesz, że po prostu o, dziękuję, śledzę, wiesz, podziwiam. Mhm.
Przejdźmy w takim razie do tych 100 Ironmanów. Czyli czy jak robiłeś to wyzwanie, to napotkałeś się na jakieś trudności?
Z tych Ironmanów? Mhm. Nie zrobiłem.
Nie zrobiłeś?
Nie.
Okej, okay, czyli bo ja się już troszeczkę pogubiłem.
Robiłem 100 maratonów.
100 maratonów, tak. Czyli, a to nie miałeś robić z Ironmanów w końcu, finalnie?
Tak, to był mój plan na 2023, rekord Guinnessa.
Okej, okay, ja myślałem, że to zrobiłeś. Dobra, tutaj się pogubiłem w takim razie. Mój błąd. Ale zrobiłeś 10.
Tak. Miałem zrobić tak. Miałem zrobić 1, 2, 5, 10 i 100 Ironmanów 100 dni.
Okej, okay, tego nie skumałem. Pomyliłem to z tymi maratonami.
Zrobiłem 1, 2, 5, 10.
Mhm. Czyli to przejdźmy do tych 10. Ja się cały czas zastanawiam nad tym bólem. Jak sobie radzisz, bo z tego co słyszałem, to jest ogromny ból podczas
bardzo,
takiego wyzwania.
Bardzo mi bolało, no.
No. Jak to jest, jak sobie radzisz z bólem podczas czegoś takiego?
Nie wiem, ja, wiesz co? To wszystko jest jakby kwestia celu i motywacji, że na co dzień, jakbym miał taki ból, to bym pewnie nawet z łóżka nie chciał wyjść do toalety. Bym powiedział, o, za bardzo boli, wiesz, nie? Albo jakbym miał iść, nie wiem, do sklepu z 200 metrów, to bym powiedział, o, nie da się, bo za bardzo boli. No, ale jest coś innego, jak masz naprawdę wielki cel, wielką motywację i musisz coś zrobić. Wiesz, często... czasami tak sobie mówię, nie? Czasami ludzie mówią do mnie, ale jak można przebiec 422 kilometry?
No to jest
człowiek
świetne
nie
pytanie.
Jest w stanie tego zrobić. Ja mówię, wyobraź sobie, że powiedzmy, wiesz, teoretycznie ktoś porwał ci córkę i musisz przebiec 422 kilometry, żeby mu uwolnić. Przebiegłbyś.
No
bez
tak,
przygotowania
ale,
byś to dał radę zrobić.
Ale teraz ty musisz znaleźć w sobie taką wewnętrzną...
Tak, musisz znaleźć sobie motywację podobną, równie silną, wiesz. O tym trochę na TEDx mówiłem, nie? Że to musi być przede wszystkim w tobie, wewnątrz. Musi być niezależny od nikogo innego, żeby to się udało. Nie, bo jak będzie zależne, na przykład, bo ja chcę udowodnić temu i temu i na przykład, wiesz, zmienią się relacje pomiędzy nami, to zniknie również ta motywacja, nie? Musi być przejrzysta. To nie może być coś takiego, wiesz, że tak mniej więcej wiem, po co mi to, nie?
Mhm.
Bo w takich momentach, wiesz, ciężkich, to ci nie wystarczy. Musisz dokładnie wiedzieć, nie? Dla mnie ta motywacja to zawsze było po części, na przykład teraz, bo to jakby też troszkę się zmienia. Teraz najbardziej, co mnie motywuje, to jakby chęć zmiany życia dla mnie i dla mojej rodziny. Żebyśmy, już mi się w sumie po części to udało, nie? Żebyśmy razem z moją żoną i z moim dzieckiem nie byli jakby niewolnikami stałej pracy, gdzie idzie się, wiesz, na ileś godzin, że jak dziecko jest chore, to musisz iść tam kogoś prosić o wolne i tak dalej. Tylko żebyśmy sobie pracowali bardziej tak freelancersko. Wiesz, naprawdę pracujemy ciężko, bo ja pracuję wiele godzin dziennie, ale mam flexibility, jeżeli chodzi o czas, że mogę sobie, wiesz, zabrać rodzinę, laptopy i przyjechać tu do Warszawy i sobie stąd pracować.
Mhm. I myślisz o tym w takich trudnych momentach podczas tego wyścigu?
Tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest tak jakby wszystko, co się rozpoczęło z tym rzuceniem palenia, że ja wiele rzeczy zaczynałem, zawsze nie kończyłem i jakby za taki mega wielki punkt honoru przyjąłem, że ja to muszę dokończyć. Choćby nie wiem, co ja to dokończę. Że to będzie pierwsza rzecz, którą postanowiłem i obojętnie, co się nie będzie działo po drodze, jakie siły mnie nie będą chciały tego oderwać, ja to po prostu dokończę. Mhm. To już nawet takie jest, wiesz, może trochę niebezpieczne, ale
ale jeśli się
bardzo, tak... bardzo mi na tym zależy. Po prostu tak skrajnie mi na tym zależy. Mhm. I chociaż ciężko jest powiedzieć dlaczego, to jest taki jakby już może nawet ślepy upór, ale ja czuję wewnętrznie, że to jest potrzebne. Inna też jest kwestia tego, że jakby zacząłem to po prostu jakby dla kaprysu, że chcę i koniec, nie? Ale wiesz, jak w międzyczasie zaczęło to docierać do coraz większej grupy ludzi i ci ludzie dają ci feedback, że to jest dla nich bardzo ważne, wiesz, ja tu organizuję biegi, ci ludzie przyjeżdżają, mówią, że to, wiesz, w ogóle jest dla nich bardzo fajne. Ludzie ci piszą, że się zmotywowali, ktoś rzucił papierosy, ktoś coś tam zmienił w swoim życiu, ktoś zaczął biegać, ktoś schudł. Miałem sytuację, że wiesz, że do mnie pisali ludzie, którzy gdzieś tam chcieli popełnić samobójstwo i przyjeżdżali do mnie, albo ja do nich przyjeżdżałem, sobie biegaliśmy, sobie pogadaliśmy. I oni
to też są takie szczere bardzo rozmowy, co tak, to no, inne niż wszystkie.
Tak. I jest tak, że nie wiem, jakby nie mam prawa już tego przestać.
Robić. Mhm. Tak. My czujesz, że zabiłbyś też tych ludzi, którzy to śledzą i dla których też to jest ważne.
Tak.
No dobra, ale ten wyścig trwał 189 godzin. Więc to.
Nie. A ty... Tak? Tak długo?
189. No. I to jest to, co mi teraz powiedziałeś, to trwało tak z 3 minuty pewnie. Więc co masz w głowie przez tyle godzin? Bo to jest
to mnie... cały czas to samo.
Cały czas to samo.
Na przykład ten wyścig mi nie wyszedł, bo też zaczęły się pojawiać inne rzeczy. Każdy z tych wyścigów, które zrobiłem, był po to, żebym zrobił ten rekord Guinnessa. Mhm. I ten pięciokrotny, w czerwcu robiłem pięciokrotny Ironman, to był, w ogóle tam zrobiłem według mnie największe dokonanie i największy ból stoczyłem, największy ból, największą walkę stoczyłem, bo nie spałem 3 dni, a to było bardzo trudne. I kiedy jechałem na tym pięciokrotny, to jechałem tam po to, żeby zrobić rekord świata. Po to, żeby zrobić rekord świata, żeby media zaczęły o mnie pisać i żeby wszyscy skierowali się na mojego 10-krotnego Ironmana. Mhm. Kiedy wszyscy skierują się na mojego 10-krotnego Ironmana, to tam dopiero jakby będę mógł się pokazać, nie? No jak jechałem na tym pięciokrotny Ironman, to moim celem było zrobić ten rekord świata, bo ja koniecznie go potrzebowałem. I udało mi się wtedy znaleźć tyle motywacji w sobie, że te 3 dni nie spałem. Chociaż już, wiesz, normalnie halucynacje, wiesz, w ogóle odjeżdżałem, ale biegłem i to biegłem dobrym tempem cały czas, wiesz, i robiłem cały czas swoje. Ale jak pojechałem na 10-krotny, tam na 10-krotny moim celem było mocno zwiększyć kilkakrotnie zasięgi na social media i pozyskać wielkich sponsorów i dotrzeć do mainstreamowych mediów. Po tym 10-krotnym, nie? I z tego pułapu mieć szansę zrobić ten mój rekord Guinnessa. Mhm. Ale problem polegał na tym, że jak ja to zacząłem robić, to już w trakcie wyzwania dostałem informację, że moje social media eksplodowały, że piszą do mnie najwięksi celebryci, że TVN to nadaje.
I skończyła
I przyjechał jeszcze sponsor, który mi powiedział, że mi zasponsoruje całe moje wyzwanie. I w trakcie. To była tragedia. Bo wtedy jakby spełniło się wszystko, po co ja tam pojechałem.
I to w takim razie...
To miało wpływ na to, że tego nie wygrałem.
Tak cię to zwolniło?
Wiesz co, nie jestem pewny. Bo z jednej strony miałem dużo tego bólu w tych nogach i tak dalej.
Ale I też miałeś jakieś problemy z rowerem, z tego co słyszałem.
No takie tam drobne problemy, wiesz, akurat jeżeli tam chodzi o rower, pianka mi się porwała. Miałem zgagę i w ogóle wymiotowałem tam w wodzie. Mhm. Ale najgorzej było z tym biegiem. Ale na przykład pamiętam, że było 200 km do końca biegu. Mnóstwo razy pokonałem 200 km, na raz bez zatrzymania. I kiedy zostało te 200 km biegu, to miałem taką pewność, że teraz przeatakuję, zrobię te 200 km na raz, już nie będę chodził spać, po prostu będę się ruszał. Ale co chwilę lądowałem, wiesz, na leżaku i spałem.
Lądowałeś na leżaku i spałeś, masz w sensie...
No tam powiedzmy co 3, co 4 godziny, na przykład po 10 minut spałem.
Potrzebowałeś tego, decydowałeś się na to.
Tak, wiesz, fizycznie czułem, że o Boże, ja muszę iść spać, bo ja nie dam rady biec i tak dalej, nie? Mhm. Ale wiem, że gdy zostało te 200 km i bym nie było tego całego sukcesu jeszcze, bynajmniej mi oznajmionego, to ja bym przebiegł te 200 km na raz, bo bym musiał.
To jest informacja dla twojego teamu, co?
No.
Powiedziałeś im to?
No.
To jest ciekawe, bo z jednej strony, i to też właśnie zależy od tego, jaką masz subiektywną motywację, bo dla jednej osoby to by bardzo podbudowało ją i jeszcze bardziej chciałaby na przykład pokazać temu sponsorowi, że zrobię to jeszcze lepiej niż planowałem. A tu się okazuje, że ty masz zbudowaną motywację w ten sposób, że dosłownie cię zwolniło. Czego bym się swoją drogą nie spodziewał? To chyba nie rzadko spotykane. Z twojej perspektywy, jak to wygląda? Gadałeś o tym z jakimiś ludźmi, innymi, którzy biegają?
Nie, ale ja też nie jestem pewny, bo wiesz, jakby im więcej czasu minie od jakiegoś bólu, wiesz, teraz na przykład potrafisz sobie przypomnieć, nie wiem, jak się czujesz, kiedy boli cię ząb. Nie za bardzo, tak, wiesz. No wiesz, że jest źle, ale jak to było tak naprawdę? Dlaczego to było takie uciążliwe przez kilka dni? To tak samo jest, wiesz, z tymi moimi wyzwaniami, że ja teraz nie potrafię sobie przypomnieć, jaki rodzaj bólu mi towarzyszył na 10-krotnym Ironmanie. Wiem, nie, że on tam był, ale nie potrafię sobie przypomnieć, co to był dokładnie za ból. Znaczy wiem, że mnie gdzieś w śródstopiu bolało bardzo mocno, wiesz. Wiem, że miałem napięcie w mięśniu czworogłowym uda, ale to potrafię opisać słowami. Ale nie potrafię już przypomnieć sobie, dlaczego to takie było ciężkie.
A długo trwa taki ból? Czy on też jest taki, że na przykład boli cię przez godzinę albo dwie i przechodzi? Nie,
tam te problemy ze stopą to były ciągłe.
Ciągło. Czyli tak naprawdę cały
czas... Każdy krok to był ból.
I czemu to... Bo jak sobie kalkulowałem, mi wyszło, że to jest 7 dni, ale było napisane, że to jest 9 dni bez przerwy.
Nie, 9 dni nie, 8 chyba.
Bo wydaje mi się...
230 godzin... Czekaj, 240 godzin to jest 10 dni. 8 dni. Niecałe 8 dni to robiłem. Czy coś takiego.
To jest po prostu... Absurdalny wynik. I przez cały ten czas, ja tego powiedziałeś mi już to, ale to jest dla mnie dalej niezrozumiałe. Przez cały ten czas, kiedy, bo rozumiem, że jeśli coś cię tak boli, to ty cały czas musisz jakoś mówić sobie, że okej, to boli, ale robię to z jakiegoś powodu. I to jest zawsze ta sama myśl? Potrafisz czerpać z tego przez tak długi czas?
Wiesz, to tak samo jak z tymi papierosami. Nie? Mhm. To jest tak jak... Jak człowiek, jak ja byłem wtedy, wiesz, tak uzależniony od tego papierosa, to podejrzewam, że jakbym miał, nie wiem, złamaną nogę i skończyłyby mi się papierosy, to ja bym z tą nogą złamaną poszedł do Żabki kupić te papierosy. Obojętnie. I to jest takie trochę porównywalne, wiesz, że jesteś w stanie to znieść, bo po prostu bardzo ci na tym czymś tam zależy i cię bardzo ciągnie. Jeżeli chodzi, ja w ogóle mam taki, wiesz, takim zawsze tak, jakby całe życie mam coś takiego, że ja to trochę porównuję do pasjansa takiego, wiesz, że jak grasz sobie w pasjansa i to nie kończysz wtedy, kiedy wydaje ci się, że już nie ma żadnego ruchu, tylko sprawdzasz 10 razy, czy przypadkiem czegoś nie mógłbyś jeszcze zrobić, nie? Mhm. Nagle się okazuje, że o, tu jeszcze tą kartę możesz przesunąć i jeszcze masz jeszcze trochę gry. Ze mną jest tak z różnymi rzeczami, które ja w życiu robię jakieś, wiesz, czy realizuję jakieś wyzwania, czy właśnie biegnę, że przeszkoda typu ból, zepsuty rower czy coś, to jest takie chwilowe, ale zaczynam się od razu rozglądać, co ja mogę jeszcze gdzie, jaką kartę przesunąć, żeby pozostać w tej grze. Mhm. I tak długo, jak to ma jakiś logiczny sens, no to będę się poruszał. jest tak, że zszedłem z trasy zawodów tylko dwa razy. Raz robiłem zawody i zakłuło mi serce. Dla mnie to było takie ewidentne. Coś się z sercem nie tak, musisz zejść, bo
to jest zbyt niebezpieczne.
Bo jest zbyt niebezpieczne. Nie, się okazało, że to nie było serce, to były napięcia w mięśni, a nie ten za dużo na siłowni, może coś zrobiłem. Drugie było coś takiego, że zerwałem mięśnie Achillesa, znaczy zapalenie miałem mięśnia Achillesa. No i po prostu wiedziałem, że mógłbym teoretycznie dobiec, ale jeżeli zatrzymam się teraz, to w ciągu 3 tygodni dojdę do siebie, a jeżeli się nie zatrzymam, to będę rok dochodził do siebie. Mhm. Więc to było takie logiczne, że trzeba przerwać. Mhm. A wszystkie inne problemy, nie wiem, jak ból głowy, nie wiem, deszcz, zimno, upał, jakiś ból, nie wiem, kolana, który nie jest kontuzją jakby też, to jest coś, co po prostu trzeba przetrawić i poruszać się. Może wiesz, to też właśnie tak jak na początku ci mówiłem, że ja nie jestem sportowcem w moim odczuciu, bo to, czym ja wygrywam, to nie jest właśnie jakby poziom wytrenowania, ale właśnie ten poziom w głowie, wiesz, że ja jestem w stanie to wszystko znieść. Mhm.
Co dla ciebie było najgorsze podczas tego 10-krotnego Ironmana?
Wiesz co, dla mnie zawsze najgorsze jest frustracja. Bo ja się na przykład nigdy nie czuję prawie zmęczony. Ja się nigdy podczas tego 10-krotnego Ironmana nie czułem zmęczony. Wiesz, że człowiek tak ma, wiesz, wyobraź sobie, przychodzić z pracy i chciałbyś coś zrobić, tak sobie myślę, Boże, nie mam siły na to wszystko. Nie, to ja takich momentów nie mam nigdy. Ja zawsze mówię, dobra, lecimy, dobra, lecimy, super jest, nie? Jak ktoś się mnie pyta, jak jest, super, zawsze jest super, nie? Zawsze uśmiech, wiesz, jedzeniowo dobrze, bo czułem się najedzony, nie miałem jakiejś tam rewolucji, nie wymiotowałem, wiesz, wszystko mi fajnie wchodziło, nie czułem się głodny, mogłem jeść bardzo dużo i jadłem. Nie czułem się śpiący, jak czułem się śpiący, tam poszedłem sobie na 5 czy 10 minut drzemki i mogłem sobie dalej biec, bez problemu wstawałem po tej drzemce. Nie czułem się na tyle zmęczony, żeby, znaczy zmęczony w sensie tak mięśniowo zmęczony, żebym nie mógł tych mięśni używać i żebym nie mógł biec. Mogłem sobie cały czas, wiesz, w każdym momencie mogłem przyspieszyć nawet do sprintu, jakbym chciał. Tylko mój problem polegał na tym, że w mojej stopie było tyle bólu, że każdy krok to był taki przeszywający, okropny ból. I ja po prostu nie mogłem jakby się rozpędzić, bo ciągle mi ten ból towarzyszył. Że jak chciałem przyspieszyć, to ten ból jeszcze się potęgował. I frustracja była taka, że jak chciałbym wygrać, że ci ludzie są w zasięgu, że ja po prostu muszę przyspieszyć i biec, ale ja tego nie potrafię zrobić. Że mam zasoby energii, że mam tą... mentalnie jestem przygotowany, że mam ten fan z tego, że ja jestem w stanie to zrobić, że czuję się radośnie i tak dalej, ale że po prostu technicznie, wiesz, nie jestem w stanie tego zrealizować.
Co ci się stało w tą stopę?
Zaczęło się od tego, że tam padało, wiesz, przez kilka dni padało, ja zacząłem biec i...
Ty tam w klapkach przez chwilę.
Było tak, że biegłeś. Ja już, wiesz, często biegałem jakoś tam w wodzie i w deszczu i miałem przygotowany, wiesz, kilka par butów swoich, które co chwilę zmienialiśmy na suche. Tylko tam było tak, że woda stała. Także jak ja ubrałem suche buty, to wyszedłem i, wiesz, i lądowałem, wiesz, powyżej kostki w wodzie, więc właściwie wymiana butów nie miała sensu. Mhm. No i najpierw pojawiły się pęcherze. Nie, najpierw się pojawiły pęknięcia, wiesz, tak jak długo masz coś, rękę czy nogę w wodzie, to na stopie mi się takie tak... pęknięcia porobiły. Aż takie, wiesz, że krew leciała normalnie, nie? Były te pęknięcia. Później się porobiły jeszcze pęcherze wszędzie. No i się okazało, że moja noga spuchła. Tak spuchła, że w ogóle do buta się nie mieściła. A właśnie noga spuchła i przez to się porobiły pęcherze. W ogóle wokoło, wiesz, cały obwód stopy to były pęcherze. Pęcherze jeszcze pod tą stopą, więc ja już nie mogłem biec w tych butach, więc zacząłem biec w klapkach. Bo jakby wszystkie buty, które ja miałem przygotowane, buty większe, tylko nawet te buty większe moje były za małe nadal, nie? Więc zacząłem biec sobie w klapkach. Biegłem w klapkach, no a jak biegłem w klapkach, to musiałem lądować jakby na... śródstopiu.
Inaczej się biegnie w klapkach.
No? I po prostu nie dość, że tak, że miałem te pęcherze, które bolały, miałem te pęknięcia, które bolały, to jeszcze czułem, że te wszystkie kości śródstopia po tych, wiesz, 100 ponad kilometrach biegu w klapkach były zgniecione i zmasakrowane. Tak jakby ktoś mi młotkiem całą stopę obił, nie? Wiesz? I każdy krok po prostu był bólem. Po prostu czułem jakby, nie wiem, jak czołg by mi po stopie przejechał, a ja bym musiał tą stopą nadal biec.
I to nie jest tak, że w każdym biegu tak masz, tak?
To był ekstremalnie przypadek. Prawie nigdy nie mam pecherzy. Mhm. Nigdy ta stopa mi tak nie rozmaka, wiesz. To była kombinacja wielu jakby pechowych czynników dla mnie.
Co się dzieje, jak masz... Mówiłeś, że miałeś halucynacje na tym pięciokrotnym. Czyli w jaki sposób wyglądają halucynacje podczas takiego biegu?
Halucynacje, wiesz. Jak się mówi halucynacje, to trochę to tak brzmi enigmatycznie. Tak naprawdę, jak się nad tym zastanawiam, nie jestem znawcą w ogóle jakby też tego, jak to działa, ale mi się wydaje, jakby na moim doświadczeniu, że to trochę działa tak, wiesz, jak patrzysz teraz na mnie, nie, to ty nie jesteś lustrem, ja się nie odbijam w tobie, tylko jakby te fotony idą do twoich oczu, z oczu dopiero są przerabiane na impulsy, które trafiają do mózgu i w mózgu powstaje, wiesz, kreacja tego, co ty widzisz. Nie? Mhm. Ja wyobraź sobie, że twój mózg, zmęczony po 3 dniach bez spania, jest trochę leniwy w tym, żeby obrabiać ten materiał doskonale, więc sobie upraszcza, wiesz, zaczyna brać jakieś szablony z przeszłości i nie chce mu się tworzyć całego obrazu, tylko sobie, a w ogóle rzecz, którą rozpoznajemy najłatwiej, to są twarze w ogóle. Więc zaczynasz widzieć w lesie, w jakimś krzaku twarze, nie? Zaczyna jakiś słup światła ci się wydawać, że to jest jakiś hotel, który ty znałeś z przeszłości, nie? I sobie tak biegniesz, wiesz, i widzisz te rzeczy, jesteś świadomy, że one nie są tam, nie?
A widzisz je tak dokładnie, czy to są takie jakby duchy tego? Jak to wygląda?
To jest coś trochę innego.
Tak jest, czy to jest złudzenie?
To jest świadomość. Więc co, to jest na przykład tak, że sobie biegłem i za każdym razem było tak, że biegłem i tu była taka lampa i chyba flaga wisiała. I za każdym razem, jak tam byłem, to mi się wydawało, że tam człowiek jest, nie? I po prostu to było tak, że ja tam biegnę i za każdym razem, jak przebiegałem, to tak byłem człowiek. Ale wiedziałem, że nie, to nie jest człowiek, nie? Że wiesz, że nie jest, że patrzę i widzę człowieka, nie? Tylko taka świadomość, że to tam jest, że gdzieś kątem oka ci się wydaje, że tam człowiek jest, nie? Mhm. Na przykład biegłem i pamiętam taki, że była latarnia i tak odcinała w lesie tak światło, wiesz, taki było też, że było ciemno, tu było słup światła i mi się wydawało zawsze, że tam hotel jest, nie? To jest pierwsza jakby część tych halucynacji. Druga część to jest problem z logicznym myśleniem i gubieniem wątków. To jest trudne do powiedzenia. Jakby to jest tak, jakby czasami zasypiasz, jak chcesz zasnąć i tak już trochę zasypiasz i nagle coś cię obudziło. I ty mówisz,
kurde, minęło trochę
coś już mi się zaczynało śnić, nie? To takie coś miałem na żywo, nie? Że sobie biegłem, ja wiedziałem, że biegnę, ja wiedziałem, że to są zawody, wiedziałem wszystko, co się dzieje, ale jednocześnie na przykład biegłem tam przez las, tak po środku lasu była taka jedna latarnia i była taka ławka. I mi w głowie zaczęło takie coś się wkręcać, że a tutaj ta kobieta uciekła z dziećmi, ona chyba się rozłożyła tu z torbami, ona tu mieszka, a ten mąż ją chyba ściga, ona może myśli, że ja ją szpieguję, że ja tu przebiegam. I to taki równoległy wątek do tego, co się dzieje, zaczyna mi powstawać w głowie, nie? Albo miałem coś takiego, że biegnę i tak odbiegam, tak jest ścieżka rowerowo-biegowa, one się rozdzielają w pewnym momencie, ta biegowa idzie tu i tu się połączają i później z powrotem wracasz, nie? I tak biegnę i tak się zaczynam zastanawiać. Mówię, ale jak to jest możliwe, że ja tu skręciłem w lewo, ja z powrotem będę za chwilę na ścieżce biegowej. Jak to jest wykonalne, nie? I zaczynam kombinować, nie? Mapa mi się w głowie w ogóle nie chce wgrywać, ale zaczynam mówić, dobra, to krok po kroku, tak, wybiegasz, biegniesz do torów, później stacja benzynowa po prawej, możesz biec na Horst albo na Grubenwurst. Mówię, nie, to jest w Holandii, czekaj, nie, jestem teraz we Francji, wiesz, nie? I ci się zaczyna tak gubić to wszystko, nie?
I czytałeś o tym i jesteś na to przygotowany? Nie ma tak, że na przykład pobiegniesz w złe miejsce przez coś takiego? No bo teoretycznie, jeśli tak...
Teoretycznie mogło tak być. Było tak, że mój team wiedział, że ja w 7 minut robię jedną pętlę. I był zawsze alert, że jak nie mam jej po 7 minutach, no to idą mnie szukać.
Zdarzyło ci się tak?
Wiesz co, musiałem raz się zatrzymać tam na sikanie, stałem przy drzewie i trochę tak odpadłem. Nawet nie wiem, czy to już można powiedzieć, że trochę jakbym spał, bo wiesz, tak zatrzymałem się przy tym drzewie, oparłem się, zacząłem się gubić w wątku, no i już słyszałem, wiesz, głos Konrada z tyłu, Adrian, wiesz, już biegnie i mnie szukał, ty tam Patryka.
To nie jest tak, że zasypiasz, bo podobno podczas pływania ludzie zasypiają.
Na przykład
I to trochę tak brzmi właśnie, jakbyś po prostu zasypiał biegnąc.
Tak. biegnąc i na rowerze też tak mam, że może nie to zasypiam. Ja myślę, że to się tak dzieje, że część mózgu, część neuronów się wyłącza i odpoczywa na mikrosekundy. Mhm. I mam tak, jak jadę na rowerze przez 2 czy 3 dni bez snu. No dobra, w moim świecie to jest bardziej normalne. I mam tak, że właśnie jadę i tak mam takie, wiesz, o, gdzie jestem, nie? Mówię, jak minęło te 2-3 minuty? Jak ja tu się w ogóle dostałem? Jeszcze niedawno byłem tam, wiesz, nie?
Wow, to jest niesamowite.
Że jestem wyłączony przez ten czas, nie? No,
to jest niesamowite, że ci się nic nie dzieje, że ty jesteś dalej w stanie wykonywać tą funkcję, którą wykonujesz.
Ale wiesz co, ludzie tak mają częściej i się tego nie spodziewają. Bardzo często jest tak, ludzie, którzy jeżdżą po nocach autem, też mają tak, że są jakby w takim stanie, że jadą autostradą i nagle się zastanawiają, kurde, jadę od pół godziny, wyprzedzałem kilka razy jakieś auta, a tak naprawdę byłem nieświadomy tego, kiedy wrzucam kierunek, że ja tu i wracam na ten pas i w ogóle tego nie rejestrują.
Odpływasz sobie myślami. Mhm. Pracujesz, przygotowujesz się do tego mentalnie samemu, czy pracowałeś z jakimiś psychologami, cokolwiek?
Samemu, wiesz? Nie pracowałem nigdy z nim.
Czytałeś o tym, czy też jakoś samemu starasz się dojść do tego, jak się zabrać za to, żeby nie zaskoczyło cię nic?
Akurat, nie wiem, trochę się boję. Wiesz co? Boję się czytać na temat psychologii. Bo to jest trochę tak, że jak taka zasada, wiesz, że jak trzeba zrobić coś niemożliwego i znajdziesz kogoś, kto nie wie, że to jest niemożliwe, to on przyjdzie i to zrobi. Ja się boję, że jak ja to przeczytam, to okaże się, że te moje nawyki nie są prawidłowe i powinny mieć inne. I zacznę wątpić w te swoje. Mhm. A te moje się sprawdzają.
Zdecydowanie się sprawdzają. To raczej ja bardziej bałbym się pracować z jakimiś doktorami, bo to prędzej doktorzy ci powiedzą, że to co robisz.
Wiesz co do mojego wyzwania teraz? Mhm. Właśnie będę robił to wyzwanie.
Możesz powiedzieć ludziom też, jakie to jest wyzwanie?
A no właśnie, to może tak, bo zawsze marzyłem o tym, żeby zrobić test Ironmanu 100 dni, ale to było w czasach, kiedy nie miałem dziecka. Mhm. Jakby teraz mam, wiesz, dziecko, które ma 2 lata, nieco ponad, i no ten Ironman, jakbym robił przez 100 dni, to przez 100 dni musiałbym codziennie 12 do 16 godzin być w ruchu. Plus sen, czyli przez 100 dni straciłbym kontakt z dzieckiem. Mhm. Moje dziecko codziennie uczy się czegoś nowego. Zaczyna, wiesz, mówić. Na przykład dzisiaj pierwszy raz zauważyliśmy, że mówi, jakby wyraża się dwuwyrazowo. Do tego momentu mówi jeden wyraz, wiesz, ma auto czy coś tam, nie? A teraz już umie powiedzieć na przykład mama nie. Mhm. Czy wiesz, zaczyna już, wiesz,
krawać. Łączyć
ja nie wyrazem. Chciałbym stracić 100 dni, wiesz, z takiego etapu życia mojego dziecka. Więc, ale znowu jest ten rok 2023, no i to moje wyzwanie Guinnessa. Więc wymyślę, że zrobię inne, więc zrobię też rekord Guinnessa.
Czyli z tamtego zrezygnowałeś w ogóle?
Wiesz co, być może, nie wiem, teraz mi ciężko powiedzieć, bo znowu mówię sobie tak, że być może zrobię je w przyszłości, bo bardzo mi się to podobało, te 100 Ironmanu 100 dni, ale może być tak, że zrobię te i poczuję jakieś takie zaspokojenie. Mhm. Nie wiem. Dzisiaj nie jestem w stanie obiecać. Ale w każdym razie wymyślę tak, że zrobię rekord Guinnessa, ale tak, żebym też mógł codziennie normalnie spędzać czas z dzieckiem. Więc wymyślę sobie, że zrobię rekord Guinnessa pod tytułem najdłuższy triatlon na świecie. Jeżeli chcę zrobić najdłuższy triatlon na świecie, to dostałem wytyczne z Guinness World Record, to muszę najpierw zrobić całe pływanie, nie tak, że wiesz, codziennie triatlon, tylko najpierw całe pływanie, później cały rower i na końcu cały bieg. Nie? Tak jak robiłem 10-krotnego Ironmana. Mhm. I wybrałem sobie dystans, długość równika, czyli 40 170 jest długość równika, ja wybrałem 40 750 km, dlatego, że to jest, jakby później nam przeliczyć 780 triatlonów wychodzi. No i wybrałem sobie na to, że zrobię to w rok, 365 dni. Czyli tak fajnie akurat, że w 365 dni zrobię, wiesz, jakby ziemię wokoło, nie? Mhm. Tylko, że to wszystko zrobię na małych pętlach, nie? Tylko jakby kilometraż będzie taki. Więc to będzie tak wyglądało. Zaczynam 1 czerwca, przez około 2 miesiące będę pływał, muszę przypłynąć 1205 km, później wchodzę na rower, 31 132 bodajże kilometrów muszę przejechać na rowerze i na końcu przebiec 7833 km. to sprawia, że będę codziennie poruszał się przez 8 godzin. Czyli po prostu będę chodził do pracy, a później będę, wiesz, miał dziecko.
Mhm. Czyli uda ci się mieć dostęp do spędzania czasu z dzieckiem i jednocześnie będziesz robił jakieś super wyzwania. I to, że to jest dookoła równika, moim zdaniem to jest super, bo to też ludziom łatwo zrozumieć bardzo. Łatwo ich objąć wyobraźnią, bo jak podajesz mi te liczby, to ja tak właściwie nie mam zielonego pojęcia, ile to jest. Jedyne, co wiem, to, że to jest dużo. Zaczynasz 1 czerwca. Sponsorów masz już na te wszystkich?
Jesteśmy w trakcie załatwiania, wiesz, wszystkiego. To w ogóle okazuje się, że logistyka do tego wszystkiego, jak ja to sobie zaplanowałem na początku, jako, wiesz, takie własne wyzwanie, że sobie wyjdę przed dom, pójdę nad jezioro, to teraz to jest no, kilkaset osób zaangażowanych w ten projekt na różnych etapach, więc to jest olbrzymie przedsięwzięcie.
Jak oni cię będą sprawdzali, czy ty to wszystko rzeczywiście zrobiłeś?
Jest kilka jakby sposobów, wiesz, na to wszystko. Pierwszy to jest taki, że to będzie się rozgrywało na pętlach, które będą miały, każda pętla będzie miała oficjalny atest, nie? Będzie na przykład kilka miejsc, kilka jezior, w których będę to robił, kilka pętli rowerowych, kilka pętli biegowych.
Gdzie to robisz?
Nie mogę powiedzieć, bo niedługo będzie konferencja prasowa, gdzie będę to oznajmiał. Więc w Polsce. Tyle mogę zawęzić. Więc będą atestowane te trasy, czyli każda będzie oficjalnie miała jakby przyznany certyfikat, że ma tyle i tyle kilometrów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że muszę mieć świadków, którzy będą mnie obserwować, czyli każdy, który jakby częściowo gdzieś tam w ogóle będę miał zatrudnionych jakby przede wszystkim supporterów, którzy będą mnie wspomagać, czyli to już będą pierwsi świadkowie. Poza tym to będzie wyzwanie otwarte.
Supporterów, czyli ludzi, którzy na przykład będą z tobą biegać?
Supporterów nie. Ludzi, którzy będą dbali jakby o cały inny aspekt, czyli podawali mi jedzenie, przygotowali mi ciuchy, w razie czego pilnowali tam, pomagali mi, czy masowali, czy wiesz, wszystko, co jest potrzebne. To jest ekipa utrzymania ruchu. Wiesz, ja jestem ciufcią, a oni, wiesz, dbają o to, żeby ciufcia nigdy się nie zatrzymała. Mhm. No, będą w ogóle wyzwanie też, na wyzwanie będzie można się zapisać. Każdy w Polsce będzie mógł przyjechać, pływać, biegać ze mną i jeździć rowerem. Też musimy to limitować, bo nie może być tak, że nagle niespodziewanie nam 1000 osób przyjedzie.
I zaburzy tobie trasę, nie?
Znaczy, wiesz co, po prostu nagle przyjedzie policja albo jakieś władze gminne i posprzątają mi całą zabawę, więc to trzeba też limitować. Wiesz, to musi jakby też mieć... nie mogę zaburzyć życia ludzi też mieszkających w tym obszarze i tak dalej. Też muszę dbać o bezpieczeństwo, wiesz, jak będę pływał i przyjadą ludzie ze mną pływać, no to jakby też czuję się odpowiedzialny za tych ludzi, którzy przyjadą ze mną pływać, więc muszę mieć ratowników przygotowanych dla nich, a muszę wiedzieć, ile tych ludzi będzie. Nie, bo wiesz, też ratownicy nie są w stanie nagle 100 nowych ludzi, wiesz, których się nie spodziewali i zabezpieczyć ich bezpieczeństwa.
To brzmi jak gigantyczne przedsięwzięcie.
To jest gigantyczne, tak, no.
I masz, organizujesz sobie sponsorów, którzy sfinansują to wszystko?
Tak, no.
Jest dużo tych sponsorów, czy to jest jeden sponsor? Jak to planujesz rozegrać?
Znaczy, wiesz, kwoty są olbrzymie. Ja potrzebuję sam, żeby to zrealizować, czyli opłacić swój support, jedzenie, noclegi, wiesz, przeprowadzki, certyfikowanie to w rekordzie Guinnessa, ciuchy, zegarek sportowy. I to jest takie dosłownie rzeczy, które są minimalne, wymagane, żeby to zrealizować technicznie, to jest 250 tysięcy euro. Mhm.
Czy ty planujesz na tym coś zarobić, czy po prostu chcesz to zrobić i mieć pieniądze na to, żeby to wszystko wykonać?
Znaczy, trochę chcę zarobić, ale to też nie jest tak, na przykład nie chcę zarobić na tym wyzwaniu, w ogóle na tym wyzwaniu nie zrobię. To jest właśnie, to też dziwne, ostatnio miałem też takie jakby nieporozumienie, pewne z agencją marketingową, która chciała mi pomóc. Źle mówię, nie agencją marketingową, z ludźmi, którzy chcieli mi w tym pomóc, że oni chcieli obniżyć koszta. Mówili, a my może nie 250 tysięcy, tylko 200. I wiesz, chcąc obniżać koszta, zazwyczaj człowiek sobie myśli, że wiesz, że ktoś chce na tym zarobić i może na tym taniej zarobić.
Oni nie rozumieją,
że to jest minimum potrzebne do wykonania. Że ja, to jest, wiesz, jeżeli obniżą mi o 50 tysięcy euro, to ja będę musiał iść do pracy na przykład na szklanie i te 50 tysięcy euro sobie jeszcze zarobi, żeby dołożyć do tego. Że ja po prostu na tym nie zarobię. Oczywiście w przyszłości może na tym zarobię. Zarobię, bo na przykład, nie wiem, napiszę książkę o tym i to wyjdzie. Ktoś mnie zaprosi na jakiś, wiesz, my zapraszamy czasami na jakąś...
Nawet jak kanał na YouTubie założysz.
No może kanał na YouTubie trochę zarobi. No takie, wiesz, takie rzeczy pośrednie. Też zawsze mówię, że to ja chcę, żeby to było wyzwanie społeczne. Dlatego chcę, żeby ludzie mogli dołączać.
Ogłoszenie. Szukasz montażysty.
Tak, montażysty do kanału na YouTubie. Tak, teraz będę poszukiwał, już zaczynam nagrywać, więc... Wiesz co, też lubię się bawić w Premiere i w After Effects i w Audition w ogóle, w Adobe, tych wszystkich programach. Tylko czasu na to nie ma. Mhm.
Kogoś jeszcze szukasz?
Montażysty. Tylko
na razie montażysty.
Tylko montażysty teraz, no. No, więc może jakoś tam, jak kiedyś, tak w przyszłości, jakby już to wszystko zrealizuję. Też wiesz dlaczego? Już w sumie kilka razy o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Dlaczego nie chcę zarabiać na tym wyzwaniu? Bo ja nie chciałbym zarobić na tym wyzwaniu, bo też ci powiedziałem, że jakby to wyzwanie ma mi sprawić, że jakby uwolnimy się z Elą od takiej stałej pracy, nie? Więc też nie mogę na nim zarobić przed jego skończeniem, bo spełnię warunek. I mogę stracić motywację w połowie. Więc ja na tym wyzwaniu nie mogę zarobić. Mhm. Ono musi się skończyć i dopiero jakby muszę mieć w głowie, że ja muszę je skończyć, bo jeżeli go nie skończę, to może mi się nie udać ten mój główny plan. Więc ja muszę je po prostu zrealizować. Później na przykład sobie napisać jakąś książkę, czy później na przykład ktoś mnie zaprosi do jakiejś firmy, żebym tam powiedział im na przykład z godzinę jakiejś fajnej mowy motywacyjnej i tak dalej. Na tym samym mogę później zarabiać.
Czyli to jest twój plan na takie generowanie zysków później? Czyli najpierw też sobie wypromować się i udowodnić?
Wiesz, na takie szczegóły, na przykład mogę koszulki na przykład wydać, czy cokolwiek, wiesz. Mm-hmm.
No ale takie mowy zdecydowanie by działały. No i przede wszystkim, jak masz takie wyniki, to kto ma takie wyniki? Nikt nie robi takich rzeczy, więc to ci daje taką siłę marketingową, że rzeczywiście ludzie będą chcieli ciebie słuchać i będą wiedzieli, że coś zrobiłeś i te słowa będą na nich trafiały. No bo to inaczej się słucha coacha motywacyjnego, który tam nie za wiele zrobił w swoim życiu, a jeśli ty robisz takie rzeczy, no to te słowa mają ogromną wagę. A czy ty masz tak, że jak nie robisz jakiegoś wyzwania, tylko robisz sobie treningi, czy nie masz problemu z wychodzeniem na trening?
Wiesz co, ja mam trochę problem, bo często się słyszy, że jakby sport daje ludziom takie endorfinki, że oni, wiesz, są szczęśliwi, że sobie poszli pobiegać i tak dalej. Ja tak nie mam. Mi jakby sport nie daje żadnej radości. Moment, w którym ja uprawiam ten sport. Mhm. Ale jest tak, że jeżeli nie pójdę na ten trening, to będę miał do siebie żal, że ja nie realizuję tego swojego projektu i się oddalam od niego. Że każdy niezrealizowany trening dzisiaj to jest jeden dzień dłużej do finału. A znowu, chociaż te wyjście na trening nie sprawi mi radości, nie będę czerpał radości z tego, że biegnę i czuję się fajnie, to później po tym treningu czuję radość, że się nie poddałem i to zrobiłem.
Odpowiadając na pytanie, masz tak, że albo to odkładasz, albo tak, że w ogóle nie pójdziesz, czy raczej się dzisiaj nie zdarza?
Bardzo rzadko. Wiesz, ja sam siebie trenuję, co jest w ogóle też bardzo trudne pod tym względem, że nie ma kogoś, kto mnie kontroluje. I nie czuję jakby presji też przed nikim, ale czuję presję przed tym swoim finałem i datą finalną, że ja muszę to robić i bardzo rzadko się zdarza, że nie pójdę na trening.
Ty masz fajnie, bo masz datę. Data bardzo pomaga. Bo...
Pomaga, tak. Mhm. Bardzo mi na tym zależało, żeby mieć wszystko zawsze datami ułożone.
O to cię chciałem pytać, bo ja odkąd...
Nawet zobacz, jak tu przyjechałem do Warszawy, już ci mówiłem właśnie, i robię te treningi i właśnie nie robię ich tak, że przyjadę do Warszawy i sobie codziennie będę biegał, tylko że w sobotę biegam o godzinie 6:00
z
tego miejsca. Tak. I jeszcze z ludźmi. Czyli to ma datę, to ma miejsce, wiesz, i to się odbywa.
Pytam się, bo ja przez długi czas chodziłem bardzo, to się mówi chyba religijnie na siłownię, czyli nie odpuszczałem żadnych treningów, nie miałem żadnych problemów z trzymaniem diety i odkąd zacząłem prowadzić podcast, to jakby to źródło satysfakcji życiowej troszeczkę mi się zmieniło i bardzo dużo satysfakcji daje mi prowadzenie podcastu, co utrudniło mi chodzenie na siłownię. I miałem pierwsze miesiące, gdzie rzeczywiście odpuściłem jakieś treningi i nad tym się zastanawiałem, jak to u ciebie wygląda. Czy ty, jak ty rozkładasz sobie właśnie te cele, żeby nie dojść do momentu, gdzie coś innego zacznie dawać ci jakąś satysfakcję, czyli na przykład jakbyś napisał książkę i ta książka zacznie się sprzedawać i będziesz chodził na eventy i ludzie do ciebie będą pisali, że im pomogłeś i tak dalej. Zastanawiam się, jak utrzymać taki rygor treningowy długoterminowo.
Wiesz co, znaczy u mnie tak jest już w tym momencie, że ja trenuję ludzi, czy przyjeżdżam właśnie na przykład tutaj teraz do Warszawy na podcasty, czy na jakieś tam spotkania ze sponsorami i to zaburza mój cykl treningowy. Tylko, że ja mam taką zasadę, że ja staram się zawsze trochę dopasować i iść na jakiś kompromis. Że zobacz, że jak ja normalnie trenuję 3 razy dziennie, teraz, nie? I przyjeżdżam tu do Warszawy, jestem od piątku do środy i nie mogę prowadzić mojego cyklu treningowego. Wiesz, nie mam tu roweru, nie chcę mi się szukać basenu, dojeżdżać i tak dalej. Ale chociaż sobie wrzucam właśnie to, że będę codziennie godzinę biegał. Czyli idę na taki kompromis, że nie chcę kompletnie rezygnować, wiesz, nie chcę zatrzymywać tego treningu, bo muszę coś robić, nie mogę go wprowadzić całego, więc szukam sobie takiego jakby czegoś, co da się to wszystko połączyć.
Skompensować
więc
jakoś,
może, no? Wiesz, tak jakby jak ty miałeś, że na przykład chodziłeś na tą siłownię i teraz tak, teraz trzeba też by znaleźć źródło twojej tego, dlaczego ci się to podobało. Czy dlatego, że rzeźbiłeś swoje ciało, czy dlatego, że po prostu chodziłeś na siłownię i podobało ci się to miejsce.
Mi nawet treningi przestały sprawiać przyjemność, bo jeśli masz za dużo obciążenia w ciągu dnia, no to wszystko zaczyna być trudniejsze. Ja kiedyś miałem tak, że chodziłem na siłownię i miałem właśnie te endorfiny, o których ty mówisz. Że idziesz na siłownię, fajnie jest, trenujesz sobie, później sobie pobiegasz, bo po bieganiu miałem jeszcze więcej endorfin, ale czym więcej sobie dokładasz w ciągu dnia, to wszystko zaczyna być cięższe i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że siedzę sobie na siłowni, że to mi w ogóle nie sprawia przyjemności. I wydaje mi się, że to tak właśnie gradualnie postępowało do momentu, gdzie już na tyle nie sprawia mi to frajdy, że ciężko mi się tam po prostu chodzi. Ale no, z tego, co mówisz, to jest po prostu normalne. Czyli jeśli robisz inne rzeczy, to nie da się utrzymać tej samej dokładnie dyscypliny, jeśli dołożysz sobie 3 dodatkowe rzeczy.
No pewnie, że też, żeby sobie się nie obwiniać, wiesz. Na przykład ja trenuję bardzo dużo ludzi i to jest coś takiego, że ludzie bardzo źle reagują, jak nie mogą zrobić treningu i piszą do mnie, wiesz, że jest problem, że mieli jakiś wyjazd, coś tam.
Ja się tego wstydzę normalnie.
A ja mówię, jest wstyd. No to jest normalne, wiesz. No, a co mam zrobić? Czy mam dzisiaj zrobić te 4 treningi zaległe? A ja wiem, jak dzisiaj 4 treningi
zaległe. Ja też tak myślę.
Ja mówię, nie, nic nie zmieniaj. Ja jestem tu trenerem po to, żeby teraz w przyszłości zastanowić się, jak to nadrobić, wiesz, przez kolejne tygodnie, a nie dzisiaj, wiesz, nie? Mhm. Bo to tak nie działa, wiesz, dzisiaj możesz nadrobić.
4 bym nie pomyślał, ale o 2 przeszły mi przez myśl, żeby zrobić, tylko to też jest bez sensu.
No to też jest bez sensu, no. No 4 ja już tak, wiesz, mówię trochę prześmiewczo, ale właśnie chodzi o 2, nie? Na przykład często.
Mhm. Zrobisz 1 porządny rano, to już ten drugi pod koniec dnia nie będzie taki...
Dużo jest, wiesz, tak, ja na przykład trenuję ludzi i dużo jest takich mentalnych, fajnych, wiesz, zachowań, jak się ludzi trenuje. Na przykład jedna z takich rzeczy, które teraz mocno zauważyłem ostatnio, to jest coś takiego, że jak masz człowieka, który trenował, czy właśnie ty bardziej może znasz się na siłowni, ja na przykład na bieganiu, triathlonie, który trenował kiedyś, powiedzmy trenował tam 3 lata temu i robił jakieś wyniki. Biegał jakimś tam tempem, powiedzmy 4-0, nie? Załóżmy sobie. No i 3 lata była przerwa, może COVID, może jakieś już w pracy miał problemy, może dziecko się pojawiło i 3 lata nic nie robił. I teraz wraca i on nie może zacząć normalnie trenować, bo on chce biegać tempem 4-0. I mu to siedzi w głowie, że on kiedyś. I on nie potrafi zrozumieć, że on kiedyś trenował codziennie przez ileś lat, żeby do tego tempa dojść, że każdy trening w tygodniu był ważny i to nie może być tak, że przestał na 3 lata i nagle będzie w tym samym miejscu, bo to by było niesprawiedliwe. To znaczy, że nie potrzeba trenować.
Mhm, dokładnie.
Nie?
Z czymś takim chyba nie miałem problemu. Ja jedynie mam bardzo duże wyrzuty sumienia, jak nie pójdę na trening. Dlatego też cię o to pytam. Czyli ty mówisz, że ty po prostu starasz się to jakoś wybalansować. Jeśli masz więcej rzeczy, to nie pójdziesz, albo pochodzisz troszeczkę mniej na treningi. A później, czyli na przykład jak teraz wrócisz do rutyny, to będziesz trenował ciężej? Czy przyjmujesz to, że teraz robiłeś tylko bieganie?
Nie, nie będę trenował ciężej, nie. Wszystko ma swój plan, wiesz, swój. Nie można, wiesz, może też ciało jest czymś takim, że nie możesz, nie wiem, przesunąć adaptacji szybciej, niż ono jest w stanie to przyjąć po prostu, nie?
Mhm. Jest jakiś określony progres, który jesteś w stanie zrobić fizycznie i więcej się po prostu nie da i nie, tego nie przeskoczysz. No to jest ciężkie trenowanie. A jak u ciebie dieta wygląda? Mówiłeś, że nie jesteś jakoś super heavy, jeśli chodzi o dietę. Nie liczysz tego, ale pewnie coś
nie, musisz. Wiesz co, na pewno takie reguły mam, żeby jeść zdrowo. Jem bardzo mało, w ogóle wczoraj skończyłem w McDonaldzie.
Dobra, to było ale trochę... fajnie, że się do tego przyznaję.
Nie, to już, wiesz, no, też i wiesz, przylecieliśmy tutaj późno. Została nam chyba godzina.
Powiedz lepiej, co zjadłeś w tym McDonaldzie.
Wiesz co, rapa.
No, rapy są bardzo dobre, ale jak ja już idę do McDonalda, co się bardzo rzadko zdarza, ale jak pójdę do McDonalda, to kupuję największe gówno, jakie się tylko da.
A ja właśnie przeglądałem i mówię, coś, co będzie, wiesz, w miarę przystępne. I rap i sok był chyba jabłkowy czy pomarańczowy.
No to taki McDonald, to nie ma dramatu.
No i właśnie widzisz, tak wygląda moja dieta, trochę właśnie jak ten McDonald's, że nie mam na przykład, że muszę zjeść ileś tam gram czegoś i tak dalej, tylko żeby wybierać zdrowo. Że wiem, że codziennie na przykład, że jakiem płatki owsiane, fajnie jest tam rzucić sobie żurawinę, orzechy, wiesz, jogurt naturalny, a nie jakiś słodki i tak dalej. Że słodzić miodem, wiesz, zrezygnowałem z cukru. Mhm. Jak kupię czekoladę, to gorzką.
Czyli nie jest tak, że masz jakiś taki rygor trenera, rozpisaną dietę, makro masz rozpisane.
Wiesz co, ja w ogóle przepalam olbrzymie ilości kalorii.
Więc ty tym bardziej
u mnie przede wszystkim najważniejsze jest, żeby odzyskać codziennie te kalorie, bo ja też staram się utrzymywać jedną wagę, ale też żeby, ja nie, na przykład nie suplementuję nic, więc w mojej diecie jest to ważne, żeby dać, wrzucić w siebie jak najwięcej możliwych minerałów i składników.
Żadnych suplementów nie jesz? Nic?
Totalnie nie.
Okej. Ja się nie znam.
Znaczy, wiesz co, to, bo to często już gdzieś tam też została mi taka łatka przypisana, że jestem anty. Ja nie jestem anty. Ja po prostu jestem... To jest może taki mój kaprys po prostu, wiesz, że sobie postanowiłem, że będę zwyczajnym jedzeniem. Ja na przykład chodzę do szpitala na badania sportowe, dosyć często jestem pod opieką. Jeżeli któregoś dnia ktoś mi powie, że słuchaj, no żelazo jest za niskie, no powiem sobie, no dobra, no to więcej tych buraków, więcej szpinaku będę jadł i będzie fajnie, nie? I na przykład drugi raz pójdę, powiem nie, powiedzą mi nie, ty nadal żelazo jest. No to wiadomo, że pójdę i zacznę suplementować te żelazo, bo to jest normalne. Mhm. Ale wiesz, ja chodzę, te wyniki są wszystkie zawsze dobre.
Czyli jeśli będziesz potrzebował, to po prostu będziesz brała, na razie nie widzisz takiej potrzeby.
Znaczy są jeszcze inne, wiesz, składniki, jak nie wiem, jak kreatyna, beta-alanina. To też są suplementy, wiesz, to... też można suplementować jakby może, żeby
BCA nie lepiej, szybciej. Coś, bo ostatnio się dowiedziałem w podcaście. Tutaj
no, ja właśnie nie chcę o tym mówić, bo ten jakby sektor może mnie zniszczyć i za wszystko, co ja powiem, ale wiesz, ja po prostu przyjmuję, ja na przykład spożywam olbrzymie dawki BCA, beta-alaniny i kreatyny codziennie. Wiesz, uwielbiam indyka. Mhm. Twaróg.
Mówisz, że w tym to spożywasz?
No.
Okej, czyli mówisz, że to jest zamiennik. Dobra, ja nie będę w to wchodził, bo ja się na tym nie znam. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że mi w podcaście mówili, że BCA oficjalnie zostało uznane jako coś, co nie działa, więc i tak tego nic nie powinno się brać według.
Czyli ja już się przestałem tak naprawdę interesować kilka lat temu, ale ogólnie chodzi o to, że ja już taki kaprys tego sobie zrobiłem, wiesz, że mówię, nie, będę inaczej.
To ile ty musisz w takim razie jeść dziennie? Liczyłeś dużo, kiedyś, nie? Ile kalorii?
No, jak pracowałem na szklarni, to mi wychodziło 4,5-5 tysięcy kalorii dziennie. Mhm. Teraz to jest różnie, czasami 3,5 tysiąca, a czasami jestem na diecie 6 tysięcy, to zależy, jaki cykl treningowy. Mhm.
No, jeśli tyle przepalasz, to myślę, że 6 tysięcy to było, ja bym strzelał, żeby to było minimalne.
Jak robię na przykład biegi 24-godzinne albo takie jakieś ekstremalne triatlony, to mi wychodzi 18 tysięcy kalorii na dzień.
To ja, a czym to wtedy w takim razie nadrabiasz?
Co? Wiesz co, ja dużo jem żeli sportowych.
I te żele są na tyle kaloryczne, żeby nadrobić?
Nie, same żele nie wystarczą. Żele mi jakby tylko część węglowodanową oddadzą, nie? Ale to zależy też od wysiłku, od zawodów. Na przykład takie do 24 godzin To są dla mnie, znowu się będziecie śmiali, sprinty. To są sprinty dla mnie. Czyli tam lecę na samych żelach. Mhm. Biorę same żele, izotonik, woda i lecę sobie 24 godziny na samych żelach.
Nie wiem, jesteś robokopem w takim razie.
No ale jak już robię takie rzeczy, które trwają kilka dni, to trochę rezygnuję z żeli bardziej, a jem normalnie. Wiesz co, jem dużo zup krem, na przykład krem z batatów, krem z dyni, krem jakiś z soczewicy. Uwielbiam na przykład jogurt z owocami, z ryżem albo z makaronem. Mogę jeść to w nieskończoność. Nie?
Pizzę widziałem, że sobie też zamówiliście.
Tak, pizzę mogę zjeść, mogę wszystko, kanapki. Na przykład uwielbiam, wiesz co, dostaję miseczkę i w miseczce jest awokado i łosoś.
Mhm, to jest przepyszne.
I sobie tak po prostu to zjadam. Wiesz, bez niczego.
Jak twoja waga spada? Na przykład po tym dziesięciokrotnym ile spadłeś?
Praktycznie nic, wiesz.
Jak to jest możliwe?
Prawie w ogóle, bo ja olbrzymio dużo jem. Wiesz, ja praktycznie co 7 minut na bieganiu jem.
Bardzo malutko.
No tak, no całkiem nie wiem ile. Tam ze 100 do 200 kalorii tak przyjmuję. Znaczy nie co 7 minut, nie, ale już, bo tak, bo co 7 minut, bo ja jeszcze piję izotoniki, nie? Mhm. Więc na przykład sobie robię pętlę 7 minut i dostaję izotonik. Następną pętlę dostaję na przykład żela. Następną pętlę izotonik, następną banana, wiesz, i tak cały czas coś przyjmuję.
I jakoś nie reaguje na to twój żołądek, że masz...
Najczęściej nie. Zdarzało mi się kilka... Miałem takie jedne zawody, że na przykład wymiotowałem cały czas, bo mi coś nie podeszło, nie? Ale najczęściej ja mam twardy. W ogóle ja mogę mieszać wszystko, nie? Mi możesz rzucić wszystko w jedno wiadro, wiesz, nie wiem, miód, bigos, wszystko, wiesz, zamieszać. Ja to po prostu zjem, nie?
Tak jest. Ja mam całkiem podobnie. Mi się zawsze ludzie dziwili, jak ja mogę jeść jajka i pić mleko, bo normalnym ludziom to szkodzi. Ja mogę też zerzeć kompletnie wszystko, też mi to w niczym kompletnie...
Przede wszystkim dla mnie jest, wiesz co, ważne w takim jakby jedzeniu podczas uprawiania sportu, żeby to było mokre.
Żeby się łatwo... Wiesz,
nie zjem na przykład gofra, nie zjem, bo się zacznę dusić, nie? Kanapki, czy nie wiem... Z tortillą też będę miał problem, czy ciastka? Z jakimś kurczakiem, czy ciastka, nie? Ale mogę jeść właśnie spaghetti, bo tam masz sos pomidorowy, jogurt z makaronem, zupy, krem, wiesz, wszystko, co można po prostu tak w miarę łatwo przyjmować, bez tracenia oddechu.
Najgorsze jest to, że ja sobie dla mnie to jest niewyobrażalne, co ty robisz. To ja sobie mogę pomyśleć, że wiem, co to jest jechać na rowerze, pływać i biegać tyle czasu, ale ja to jest w ogóle myślę, że mój mózg nie jest w stanie tego objąć w ogóle swoją głową. Więc tak sobie rozmawiamy, ty mi mówisz, że sobie jesz, że sobie biegniesz 3 dni bez... że jedziesz... Na rowerze mówię, że jedziesz 3 dni bez spania i ja myślę, że nie jestem w stanie absolutnie zrozumieć tego, o czym my mówimy, poza tym, że mówisz mi informacje, ja rozumiem słowa, co znaczą te słowa. To jest po prostu niesamowite. I to, że sobie pracowałeś w szklarni i nagle stwierdziłeś, że będziesz to robił, to już jest w ogóle jakiś odstrzelony pomysł. Niesamowite. Jesteś zaskoczony tym samemu?
Ciężko. Wiesz co, to tak jakby trochę gradientowo działo się przez wiele lat, to po prostu tak stało się taką normą, wiesz? Mhm. Na przykład jestem zdziwiony tym, jak ludzie na mnie reagują, nie? Że wiesz, że ludzie do mnie przyjdą, jacyś mnie spotkają. Dzisiaj sobie idę po Warszawie i ktoś do mnie trąbi i myślałem, że trąbi, bo wiesz, bo idę powoli przez chodnik czy coś, przez ulicę przychodzę, ale nie, wiesz, trąbi znowu i zaczyna mi machać, mówi, do zobaczenia jutro, Adrian, nie? Wiesz, takie rzeczy mnie dziwią, nie? Że ktoś mnie rozpoznał w ogóle, wiesz, gdzieś tak po prostu, jest z auta na chodniku.
No, jeśli zaczniesz robić ten challenge w czerwcu, to dopiero będziesz rozpoznawalny, jeśli to będzie szło tak, jak mówisz i masz...
No, ja dlatego też, wiesz co, na przykład ostatnio zhamowałem wiele działań w Holandii, bo wiesz, mieszkam w Holandii i tak zhamowałem te działania, bo mówię, tu tak się zaczyna dziać, wiesz, z tą rozpoznawalnością, że chciałbym tam sobie zachować taką oazę, że sobie normalnie mogę wyjść do sklepu, wiesz, nie zastanawiając się, że muszę wyjść, wiesz, w garniturze, że, albo wiesz, że nie mogę wyjść w laczkach jakichś, wiesz.
A celebryci cały czas wychodzą jakoś śmiesznie ubrani. Najwyżej zakładasz czapkę i okulary i udajesz, że to nie ty. Czemu zdecydowałeś się robić to w Polsce, a nie w Holandii? Koszta?
Nie. Znaczy w Holandii by było tańsze. W Holandii by mnie to prawie nic nie kosztowało. Po prostu skrzyknąłbym paru znajomych, którzy codziennie by przychodzili i wiesz, mi pomagali. I zaczynałbym przed domem, czyli żadnych noclegów, żadnych przeprowadzek, wiesz, ogarniania dziecku żłobka tutaj w Polsce i w ogóle. Więc no, nie to, że zero by mnie kosztowało, ale znacznie tańsze by było. Głównie też ten dziesięciokrotny w Szwajcarii to sprawił, że zauważyłem, jak bardzo ważne jest to dla Polaków i jak oni, jak bardzo ich to cieszy, śledzenie tego. I stwierdziłem, że za tą Szwajcarię, za to, ile było reakcji, jakie było zainteresowanie w Polsce tym wszystkim, stwierdziłem, że zrobię to w Polsce. Żeby ci ludzie też mogli jakby bliżej być jeszcze i też mogli dołączać.
Żeby to wszystko było nadawane po polsku, wszystkie materiały będą po polsku, wszystkie. Aha. To jest niesamowite w takim razie, że zdecydowałeś się to robić w Polsce, pomimo, że to jest dla ciebie trudniejsze niż realizowanie tego w Holandii.
Tak jest. No zawsze mam tak właśnie z, czasami sobie z tym wyzwaniem, z czasami tyle trudu, tyle rozmów, tyle wiesz, rzeczy do dopinania, że czasami mam tak, mówię, dobra, zamykam to i robię to przed domem po prostu, nie?
Jak trenujesz ludzi? Z tego przede wszystkim to wydaje mi się, że lubisz trenować ludzi, co?
Uwielbiam.
To widać od razu po tobie, jak o tym mówisz. No.
Boję się, to jest trochę dziwne, ale boję się, że jak zrobię to swoje wyzwanie i zostanie mi trenowanie ludzi, to nie znajdę w sobie inspiracji, żeby trenować, bo zbyt ważne będzie dla mnie trenowanie innych.
To jest to, o czym ci mówiłem w tym podcastem, że to jest to, są to wciągające rzeczy. Jak ludzie zaczynają reagować i widzisz, że komuś pomagasz.
A w ogóle trenowanie ludzi, to wiesz, to jest w ogóle... Tam znajduję endorfiny.
Bo jesteś face to face jeszcze, widzisz tych ludzi.
A, znaczy, wiesz co, rzadko się widzimy. Ogólnie przez maila pracujemy. Na przykład mam tak, że jak zaczyna ktoś ze mną pracować, to mam taką zasadę, że przez pierwszy miesiąc, albo tak dwa miesiące, staram się nie podglądać, jak ta osoba wygląda. Nie szukać go gdzieś na sociala, bo nie chcę, żeby jego wygląd wpłynął na to, jaki mu ułoży trening. Bo tak podświadomy człowiek robi, że jak widzisz osobę grubszą, to mówisz, a nie dam mu takiego biegania, bo on jest trochę grubszy, nie? A to może być, wiesz, normalnie może człowiek przy 98 kilo sobie całkiem fajnie szybko biegać, nie? Ale już masz taką łatkę, sobie przypisujesz, nie? Mówisz jakąś kobietę mniejszą, wiesz, i mówisz sobie, a to na pewno damy jej lżejsze ćwiczenia czy coś, nie? Nie chcę wiedzieć, jak ktoś wygląda. Ja po prostu muszę widzieć liczby, same wykresy i na ich obiektywnie się skupiać, nie?
I wierzysz, że psychika człowieka pociągnie go przez ten trening, co mu rozpiszesz?
Tak.
W jakich zakresach trenujesz? Tylko pod triatlon?
Nie. Trenuję triatlonistów, kolarzy i biegaczy.
Przyjmujesz jeszcze, czy jesteś już...
Wiesz co, przyjmuję. Mam trochę mniej osób niż potrzebuję, ale to jeszcze chwilę i niedługo zacznie się to wyzwanie i zatrzymam, wiesz, nie będę... Bo jakby ja przez te wyzwanie spokojnie mogę prowadzić nadal tych ludzi, tylko nie będę mógł przyjmować nowych, bo przyjęcie każdego nowego to jest dla mnie bardzo dużo pracy. To jest tak, że do mnie ktoś się zgłasza, ja sobie z nim rozmawiam, wysyłam mu pytania, dostaję odpowiedzi i ja lubię sobie najpierw tydzień pomyśleć o tym człowieku. Na podstawie tych odpowiedzi, aha, on sobie pracuje tu idzie do pracy na tą godzinę, tu przed pracą mógłby sobie coś zrobić, a tu później z córką spędza czas, wiesz, ja to sobie o tym wszystkim pomyśleć, wiesz, i sobie stworzyć taki, wiesz, obraz jego w głowie mój. Tak, żeby, a dzięki temu też później każdy z nich jest dla mnie człowiekiem, nie jest tylko jakby liczbą, czy wiesz, kolejnym rekordem w Training Peaks, tylko jest takim żywym, prawdziwym człowiekiem. Z historią.
I założę się, że lepiej pamiętasz ten jego tydzień, jak wygląda, niż byś zapamiętał jego twarz.
No tak. No.
To jest ciekawe, co? Skupiasz się bardzo na tym procesie i na zrozumieniu
wiesz,
człowieka.
Wiesz co, wczoraj biegałem z chłopakiem, którego trenuję. I przez bieg nie wiedziałem, że to kim on jest. Nie? I po biegu do mnie mówi, no to ja u ciebie trenuję, jest Michał, wiesz, Michał mi nic nie mówi. On mówi i podał mi nazwisko. A ja mu mówię jego adres mailowy, my i tak dalej, nie? On, no. A ja mówię, i zacząłem gadać. No, pamiętam, jak rok temu do ciebie dzwoniłem w październiku, byłem wtedy w Gdańsku, szedłem na spacerze, promenadą, wiesz, ja to pamiętam, że ja do niego dzwoniłem, szedłem dokładnie w tym i w tym miejscu, nie? Ale jego twarzy nie znam, nie?
Masz tak, że wychodzą z tego jakieś takie dziwne, krępujące sytuacje czasami?
Tak. Wiesz co, miałem kilka takich krępujących sytuacji przez nieznajomość twarzy ludzkich. Jedna sytuacja to była taka, że przyjechał kiedyś do mnie człowiek, to jest chyba najśmieszniejsza. Przyjechał do mnie człowiek do domu i dzwoni do drzwi, otwieram mu, patrzę, jakiś nieznajomy człowiek, mówi: o, cześć Adrian, coś tam, nie? Tu chciałem się zapytać, że tutaj u was jakieś mieszkanie jest na wynajem, coś tam. I ze mną gadał z godzinę, poszedł i mówię: kto
to
był? Z
godziny nie wiedziałeś?
Ciekawe, kto to był, nie?
Wow, to chyba umarł z jakiegoś takiego dyskomfortu. No,
a raz to miałem tak, że byłem w hotelu podczas Ironman Gdynia i zjechałem windą na dół i stała tam dziewczyna z córką, nie? I tak sobie zjechałem. No i ona mówi: o, Adrian, ale miło widzieć, nie? I zaczyna ze mną rozmawiać, już sobie gadamy. I ja mówię: a to ten, to wyślij mi ten na Insta, to tam będę ten, do znajomych, nie? No przecież jesteśmy znajomych, coś tam pisaliśmy ze sobą i tak gadaliśmy. Ja mówię: tak, a jak masz na imię? A widziałem, że jej się nie spodobało to pytanie. Nie? Okazało się, że to ona w ogóle ma, wiesz, tam setki tysięcy znajomych, znaczy osób, które ją śledzą, że ona jest, wiesz, w ogóle bardzo znana i w ogóle, wiesz, nie?
Dla mnie to są super krępujące sytuacje, jak poznaję kogoś. Ja miałem taką sytuację, że byłem na takim spotkaniu z ludźmi, poznałem tam kilka osób i na następny dzień rano też się gdzieś spotykamy. No ja oczywiście podchodzę i mówię: cześć Przemek, do takiej dziewczyny, która tam była, i gościu obok mnie stoi i mówi: przecież się wczoraj poznawaliście. To są takie... I najgorsze jest to, że ja nie miałem żadnego jakiegoś, nie mogłem zapamiętać jej maila, nie znam jej życia, więc nic nie miałem, tylko po prostu nie zapamiętuję. To jest dla mnie po prostu...
Ta taka... dziewczyna znowu też przedstawiła mi się i też mi nic nie mówiło, imię, nazwisko, nie? I dopiero jak zobaczyłem na Instagramie jej nick, wiesz, bo te niki są zupełnie takie dziwne, i dopiero już wszystko wiedziałem, kim ona jest, o czym ja z nią gadałem, co ona robi w życiu, wiesz, wszystko nie wiedziałem, nie? Jakby tam pod windą mi powiedziała swój nick z Instagrama, ja bym o niej wiedział wszystko.
Tylko że jak powiesz: ej, wiesz co, podaj mi swój nick z Instagrama, no. To będzie trochę dziwne, co? No, ale niektórzy tak mają. Rozmawiałem już z wieloma osobami, którzy mają taką przypadłość. Nie wiem, z czego to się bierze, ale jest tak i to jest zawsze jakieś takie właśnie krępujące i dziwne, nie? Coś poza tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy, chciałby się osiągnąć jeszcze?
Ciężko mi teraz takie coś powiedzieć. Wiesz, mam 36 lat. Na pewno jeszcze dużo znajdę rzeczy, które chciałbym w życiu osiągnąć. Na pewno na przykład jest coś, jest takie, wiesz, ja też robię to swoje wyzwanie i ono łatwe by było, dużo, dużo łatwiejsze by było do zrealizowania, gdybym nie miał takich mikro założeń, na przykład jak z tymi suplementami po prostu, że nie i po prostu sobie zakładam, że nie, nie? I mam dużo takich mikro założeń.
Czyli gdybyś brał suplementy, to myślę, że byłoby ci łatwiej.
Znaczy, nie do końca. Że jakby... Podobnie jak z tymi suplementami, jest dużo innych założeń, które jakby, zaraz ci je wytłumaczę, to będzie ci łatwiej to zrozumieć, że, które wpływają na to, że jest to wyzwanie coraz trudniejsze. Na przykład sponsoring. Że mam tak, że szukam sponsorów, szukam olbrzymich pieniędzy, ale te firmy muszą być dla mnie takie w porządku, etycznie i w ogóle, nie? Więc na przykład nie biorę suplementów diety. Oni najchętniej by to wszystko zasuplementowali, ale ja nie używam suplementu, więc ja nie będę brał suplementu diety.
No i to też nie byłoby autentyczne.
Autentyczne, nie? Na przykład inne, wiesz, no jeżeli, nie wiem, przyszłoby jakieś biuro pracy w Holandii, że ja wiem, że tam jest totalny wyzysk, oni też by się chcieli, bo fajnie łączy Holandia, Polska, wiesz, i tak dalej, te dwa światy, ale nie, bo wiem, że oni wyzyskują ludzi, nie płacą, wiesz, tam nie ma praw człowieka, ja nie będę ich po prostu sponsorował. Jest więcej, wiesz, takich firm, które jakby po prostu nie pasują ze mną, ja po prostu odmawiam. Czy na przykład jak gadaliśmy o tym, o tych producentach, reżyserach i tak dalej.
Przed pokazem.
Tak, wiesz, tam szły grube pieniądze, wiesz, powiedzmy kilka milionów, nie? I ja to potrafię na całą produkcję, nie mówię o swoim zarobku, nie? Ja to potrafię odciąć, wiesz, brzeg Fauthama, bo po prostu czuję, że to jest nieetyczne i koniec, nie? I nieważne, jak mi to pomoże, wiesz, ja później bym mógł sobie iść do sponsorów i powiedzieć: no słuchajcie, bo to jeszcze będzie w telewizji, to zobaczy miliony ludzi i tak dalej, co by mi pomogło. Ale ja tego nie potrafię przejść.
Tylko powiem jeszcze ludziom, że miałeś takie oferty, żeby to wszystko nagrać w takich bardzo poważnych firmach, topowych firmach i zrezygnowałeś z tego.
Tak, no.
Bo to myślę, będą się zastanawiali, o czym gadaliśmy przed podcastem. Moim zdaniem to dobrze. Moim zdaniem, jeśli jesteś autentyczny i chcesz to prowadzić autentycznie i masz w sobie tyle samo zaparcia, żeby to wszystko zrobić, bo ty sponsorów sam szukasz?
Nie, nie.
Okej, masz od tego też ludzi, ale w jakiś sposób to nawigujesz, no to spokojnie sobie z tym poradzisz. Jakoś nie wydaje mi się, żebyś ty miał problem z robieniem rzeczy. Więc.
Na przykład jedna z takich rzeczy to jest coś takiego, że zawsze też czuję jakby odpowiedzialność wśród ludzi, że zobacz, że nie miałem żadnych tych followersów. Ja tak mówię, nie? Że ja często tak mówię w taki sposób, że jechałem tam zyskać followersów, nie? I to tak brzmi, wiesz, tak słabo.
Dlatego to wytłumaczyłem, jak o tym mówiłeś.
Nie, ale ja tak, to ja później znowu robię jakieś wyzwania, czy gdzieś jadę, czy coś robię, to ja czuję odpowiedzialność, że ja tych ludzi namówiłem, żeby oni mnie śledzili i ja muszę się im odpłacać. Właśnie tym wybieram etyczne firmy, tym, że robię etyczne jakieś fajne rzeczy, tym, że ja na przykład przyjadę i organizuję bieg jakiś, wiesz, dla ludzi, tym, że nie wiem, że codziennie myślę, wiesz, jak żeby zrobić jakiś post, czy jakąś relację, żeby dać coś tym ludziom, nie? Cały czas, że czuję się odpowiedzialny, żeby... nie wobec sponsorów, nie wobec jakichś firm wielkich, nie wobec jakichś, wiesz, nie wiem, rządów, czy tam samorządu, tylko ja czuję się głównie odpowiedzialny przed tymi ludźmi, którzy mnie śledzą.
Ale to dobrze, no bo te firmy tak naprawdę, tym firmom też zależy na ludziach, którzy cię śledzą, więc to moim zdaniem odpowiedzialność, którą czujesz wobec nich, to jest dokładnie tam powinna być, gdzie jest, a nie wobec brandów, które docelowo i tak patrzą tylko na nich. Więc to jest jak najbardziej okej. Czy czujesz, czy jak ludzie się do ciebie odzywają, masz coś takiego, że oni cię już traktują jako takiego jakby z niższością, jakby z pozycji niższej do ciebie mówią, że ty jesteś...
Tak, niestety, no.
To jest, tego też ostatnio doświadczam właśnie.
Właśnie tak staram się, wiesz, na przykład dla mnie, ja w ogóle mieszkam w Holandii i dla mnie samo nazywanie ludzi na pan jest już wyjątkowo dziwne, nie? Że ktoś do mnie na pan mówi, to już jest dla mnie niesamowite, tak, wiesz, totalnie abstrakcyjne, bo w Holandii nie mówi się do nikogo na pan, chyba że tak, wiesz, urzędowo, czy do babci jakiejś, wiesz, czy do kogoś, nie wiem, totalnie kogo nie znasz, jest jakimś, wiesz, jakoś jakby biznesowy macie kontakt, czy coś takiego, nie? A tak to nie mówisz do ludzi po prostu na pan, nie? Więc to jest dziwne. A dwa, że tak, że ludzie po prostu... myślę, że też często daje właśnie przez te wspólne biegi, przez jakieś tam rozmowy gdzieś tam często ludziom odpisuję, jak się mnie coś pytają, chociaż coraz mniej mam czasu i coraz też czuję większy... Obwiniam się coraz bardziej o to właśnie, że dużo osób do mnie pisze i ja nie jestem w stanie im odpowiedzieć. Bo wiesz, jak ja wieczorem siądę i ja widzę, że mam dzisiaj, nie wiem, 120 wiadomości, odpiszę na kilka, a jutro mam kolejne 120, ja nie mogę, wiesz, non stop wstecz patrzeć, wiesz, i odpisywać ludziom. Też nie chcę zatrudniać kogoś, kto będzie, wiesz, automatycznie odpowiedział w moim imieniu, bo to też jest takie, wiesz, nieautentyczne i niefajne. No, chyba zgubiłem wątek.
Nie, odpowiedziałeś mi dokładnie na to, co chciałem. Ja tylko chciałem dodać od siebie, że wczoraj mi właśnie napisała osoba, że fajnie, że utrzymujesz kontakt z nami, słuchaczami. Dla mnie to jest takie, nie chcę, żeby ludzie mnie traktowali jako jakąś inną osobę. Ja to jestem takim samym. Ja to bym pomyślałem, przecież jesteś człowiekiem i ja jestem człowiekiem. Nie jesteś żadnym słuchaczem.
Ja tak samo czuję, wiesz. No. Ja spotykam się z ludźmi, ja biegnę, nie wiem, z 7 osobami, które myślą, że biegną sobie z kimś tam fajnym, a dla mnie to jest po prostu, że spotkałem identycznych ludzi jak ja i sobie biegniemy, wiesz. To tak samo jakby 6 lat temu, jak zaczynałem pierwszy bieg, bym sobie z kimś pobiegł. Ja tego inaczej nie czuję.
Mhm, dokładnie. No a ludzie sobie przybierają taką jakby swoją perspektywę na to i troszeczkę się dystansują i to jest niefajne, że nie dość, że relacje pomiędzy ludźmi już są wystarczająco trudne, no to jeśli sami sobie nabierają dodatkowy dystans do siebie, to jeszcze bardziej utrudnia sprawę, nie? O. Więc życzę tobie i sobie, żeby ludzie cię traktowali jako normalną osobę, no, a nie jako kogoś, kto tam robi jakieś niesamowite rzeczy z tym, że ty robisz bardziej niesamowite rzeczy niż ja. I to
też jest taka na przykład narracja, którą ja prowadzę, co mi się zawsze nie podobało, że wiesz, są jakieś jakby, kiedy prześledzi sobie to, co ja robię, gdyby to wpadło w ręce, bo w sumie też współpracuję trochę, wiesz, i z marketingiem, i z PR-em, to ja robię dużo rzeczy, które nie są nie marketingowe i nie PR-owe, nie? To znaczy, że najchętniej ludzie od reklamy wzięliby mnie, opakowali, zrobili ze mnie takiego boga celebrytę, który jest bez skazy I na tym by wtedy się najlepiej zarabiało. Wtedy to by się najlepiej sprzedawało, by się robiło najlepsze zasięgi. Ja właśnie tak nie chcę. Ja chcę, żeby ludzie zrozumieli, bo ja chcę coś innego nieść. Że ja nie chcę ludziom pokazywać obrazka, którego oni nigdy nie dosięgną i do którego powinni dążyć, tylko ja chcę im pokazać, że ja mam takie same problemy, ja robię dokładnie to samo, co oni. Też mi jest ciężko wstać, też mi jest ciężko wyjść na trening, też ciężko, nie wiem, ominąć McDonalda, jak się śpieszę. Po prostu, że to nie jest tak, że nie wiem, że też wielkie rzeczy zdobywa się tylko przez to, kiedy natrafisz na jakąś nieskazitelną osobę, która potrafi zrobić piękne rzeczy. Że te rzeczy się dzieją pomimo tego wszystkiego. Żeby po prostu my w tym całym chaosie, w tych naszych problemach, w tym wszystkim, co jest takie ciężkie dla nas, nadajemy po prostu kierunek i dążymy mimo tego wszystkiego, wiesz, w tym kierunku. I sam efekt jest później. Ja też często mówię, że wiesz, że tak naprawdę to nie ja jestem taki wyjątkowy, tylko to, co ja robię, jest wyjątkowe. A ja sam jestem po prostu tak jak inni. Ja po prostu jestem bardziej zmotywowany i jakby...
I znalazłeś też fajne miejsce dla siebie, gdzie się odnajdujesz.
Tak, no.
Myślę, że to jest ważne, no bo z tego, co mówisz, to miałeś takie predyspozycje już dużo wcześniej i potrafiłeś bardzo dużo pracować, ale bo jakby byłeś troszeczkę nie w tym miejscu i nie dawało ci to takich efektów, nie? A teraz znalazłeś sobie swoje miejsce i proszę bardzo, robisz rzeczy, których jeszcze nikt nigdy na świecie nie zrobił. Więc gratulacje ode mnie. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Na razie najbardziej aktywny jestem na Facebooku. Adrian Kostera Ultra Triathlete. I na Instagramie 100 Ironmanów 100 dni. I masz... Zostało te 100 Ironmanów 100 dni w nazwie.
I masz stronę internetową, którą widziałem, że już...
A strona internetowa to jest bardzo prosta. www.adriankostera.com.
Dobra. Bardzo ci dziękuję w takim razie za rozmowę i przyjście do mnie, do podcastu.
To ja dziękuję.
Siemano. Nowe podcasty w środę, niedzielę o 19:00. Pozdro.